Dobrze, w takim razie jeszcze nie potrafię zlokalizować, czy ktoś z obsługi kina, bo zazwyczaj jest osoba, która pomagała z mikrofonem. O, bardzo, bardzo dziękuję. Za chwilkę przekażę głos Państwu jak zawsze. Też informuję, że nagrywam spotkanie. Jeżeli ktoś sobie nie życzy, żeby wypowiedź znalazła się na później na kanale Spoilermaster, to proszę o taką informację już po zakończonej rozmowie. A teraz, no muszę powiedzieć, że to był dla mnie cudowny seans. Naprawdę. Też chcę tutaj może od tego zacząć, że kino w takim wydaniu potrafi być po prostu świetną rozrywką i myślę, że to też jest ważne, że to jest, bardzo mi zależało na tym, żeby na mojej liście znalazł się film, który jest po prostu świetną zabawą od początku do końca, nawet jeżeli chwilami, powiedzmy, z dreszczykiem, ale ten film po prostu wydaje mi się pod tego względem takiej mechaniki, opowieści, tempa, jakiegoś też lekkości tego opowiadania, czymś na jakąś taką radością od początku do końca. Po prostu za każdym razem, kiedy go oglądam, mam to wrażenie, a dzisiejszy seans był jednym z najlepszych, kto wie, czy nie najlepszym po prostu seansem, jaki miałem tego filmu, ze względu na tak liczną obecność i na tak żywą reakcję. Także naprawdę nie zapomnę tego dzisiejszego pokazu Okna na podwórze. To po pierwsze. Po drugie, chcę zaznaczyć, jak zawsze, najbardziej będę ciekaw Państwa wrażeń, chcę zaznaczyć, że ten film, tak jak cały Hitchcock, bo to może od tego punktu, tak możemy się odbić, jak od trampoliny, że oczywiście Hitchcock jest chyba tym najbardziej opisanym reżyserem w historii kina. W sensie o żadnym innym reżyserze nie powstały tak grube, tak liczne tomy, właściwie cała biblioteka Hitchcock Studies. Dodatkowy akcent radosny dla mnie jest, że dzisiaj na sali jest Sebastian Smoliński, mój dobry przyjaciel, z którym notabene prowadzimy już od czterech lat osobny podcast, bo Spoilermaster to jeden projekt, ale wciąż rozwija się cały czas równoległy projekt, to znaczy nasz wspólny podcast anglojęzyczny, który się nazywa Foreign Correspondence Deeper into Hitchcock, w którym idziemy przez całą filmografię Hitchcocka i to też przyjemność, że dzisiaj mogłem z Sebastianem ten film oglądać. Zachęcam także do słuchania. Jeszcze nie doszliśmy do Okna na podwórze. Ostatnio rozmawialiśmy o filmie z 1949 roku, czyli Under Capricorn pod znakiem koziorożca, ale nasz podcast jest tylko jedną malutką cegiełką w tej ogromnym gmachu, jakim jest niekończące się tak naprawdę, no, ta fascynacja tym kinem. Cały czas wydaje się, że może już Hitchcockologia osiągnęła jakieś swoje finalne dzieła. Natychmiast się okazuje, że nie, ponieważ jeżeli będziemy chcieli znaleźć znakomite rozprawy, często o książkowych rozmiarach, na przykład o takich rzeczach jak, nie wiem, małżeństwo u Hitchcocka, jedzenie u Hitchcocka, wszystko u Hitchcocka, przestrzeń, cokolwiek, to znajdziemy i to zazwyczaj nie jeden tytuł, tylko kilka konkurujących ze sobą. I o czym też się przekonałem, a właściwie przekonujemy się też trochę z Sebastianem, pracując nad naszym podcastem, że jest to już właściwie taka międzynarodowa społeczność Hitchcockofanów, Hitchcockologów. Nie mieliśmy żadnych problemów, chociaż tutaj ogromna zasługa Sebastiana, ale żeby też zaprosić bardzo, bardzo znakomitych gości Hitchcockologicznych do naszego podcastu, bo po prostu jest to rodzaj sekty takiej rozpisanej na cały glob ludzi, którzy po prostu tym kinem bardzo się fascynują. I chciałbym może zacząć od tego, że ten film, zacząłem od tego, jak on jest lekki, zacząłem od tego, jak szybko się go ogląda, jak sprawnie jest opowiedziany, jaką przyjemność sprawia, ale także, i tu na teraz chciałbym położyć przeciwwagę, że jest to film, w którym wbrew wszelkim pozorom i może zaskakująco, odbija się także pewien niepokój czasu, w którym ten film powstał. To jest film z 1953, potem 4 właściwie roku. I wielu komentatorów, na czele chyba z Armandem White'em, który napisał taki długi esej o właśnie społecznym wymiarze tego filmu, wskazuje, że ten film pokazuje tą Amerykę powojenną, Amerykę Eisenhowera, w takim momencie tuż przed pewnym społecznym wrzeniem. Tak? My wiemy, że dekada lat 60. jest za progiem, my wiemy, co wydarzy się dalej, ale White uczepił się zwłaszcza jednej sceny, znaczy wskazał na tą scenę, kiedy piesek zostaje zamordowany i następuje ten taki apel, tak, sąsiadki, która krzyczy do swoich sąsiadów, mówiąc, czy zabiliście go tylko dlatego, że was lubił. Sąsiedzi powinni być dla siebie mili. White wskazuje na to, i to jest tylko jeden z wielu możliwych tropów tutaj, ale że to jest pierwszy moment w całym filmie, kiedy załamuje się dotychczasowa logika kręcenia tego filmu. Znaczy, po raz pierwszy pojawiają się w tym filmie ujęcia spoza mieszkania Jeffa. Widzimy po raz pierwszy z innych kątów patrzenia tych różnych sąsiadów. I jest to jednocześnie taki moment, w którym, jak mówi White w tym tekście, i od tego możemy zacząć, ale zaraz zobaczymy, ujawnia się taki ogromny stopień pewnej społecznej alienacji. Tak? Znaczy tego, że tak naprawdę, jak widzimy to podwórze, to widzimy ludzi, którzy żyją całkowicie obok siebie, nie znając się tak naprawdę. I jeżeli do tego dopiszemy sobie właśnie kontekst Ameryki lat 50., jak wiele przemian jest, albo już się dzieje, albo już jest tuż za rogiem, przemian dotyczących obyczajowości, ról płciowych, rasy, napięć społecznych i tak dalej, to White mówi, że tutaj to wszystko jest na takiej granicy, że za chwilę ten niepokój pewien, jaki w społeczeństwie amerykańskim wówczas występuje, także związany z inwigilacją. Przypomnę, że wiele osób umieszcza ten film w kontekście makartyzmu i tego polowania na czarownice w Stanach Zjednoczonych, wzajemnego podglądania się, prawda? Na początku Stella mówi, wspaniała Thelma Ritter, we became a race of peeping toms, że staliśmy się właśnie taką no, rasą czy społecznością podglądaczy, że to wszystko jest tutaj tuż za rogiem. I no, dla mnie zawsze, i to też powiem, powtórzę, bo to już w paru miejscach mówiłem, że jest jakąś niebywałą sztuczką magiczną albo jakimś takim rodzajem wyczynu cyrkowego, że Hitchcock, który przecież już nie jest tutaj młodym reżyserem, ma za sobą bardzo wiele filmów, jest właściwie no, niesłychanie uhonorowanym i cenionym twórcą, jakby włożył w ten film całą swoją reżyserską i też wizualną mądrość i intuicję. Pamiętajmy, że Hitchcock zaczynał od kina niemego i tutaj rozgrywają się na naszych oczach filmy nieme, właśnie w tych okienkach, prawda? Tylko czasami dostajemy dialogi, ale często to jest tak naprawdę rodzaj gry aktorskiej, pantomimy wręcz, która rozgrywa się tutaj. To jest tak, jakby w tych kolejnych oknach rozgrywały się kolejne, często właśnie nieme filmy, a jednocześnie ten film jest niebywale nowoczesny i zwiastuje coś, co jest nowocześniejsze od samego Hitchcocka. To znaczy są to już pewne elementy, które zwiastują taki przełom nawet nowofalowy w kinie, chociaż bardzo to wcześniej robią. Myślę przede wszystkim o ścieżce dźwiękowej. To znaczy tutaj widzieliśmy nazwisko kompozytora Franza Waxmana, notabene urodzonego w Chorzowie, niedaleko Tarnowski Kurs, z których ja pochodzę, który przygotował dla tego filmu niebywale eklektyczną, nowoczesną, a wedle Armanda White'a kubistyczną ścieżkę dźwiękową, ponieważ tu spotyka się absolutnie wszystko. Znaczy te dźwięki dobiegające z różnych mieszkań, mamy cały przegląd od muzyki operowej, która w pewnym momencie jest grana, do współczesnych hitów, takich jak Mona Lisa Cola Portera, która jest grana tutaj, zanim jeszcze kompozytor napisze swoją piosenkę Lizę, aż po jazz, który w bardzo nowoczesny sposób jest zestawiony z scenami przemocy. To było bardzo odważne wtedy, żeby scenę przemocy, którą oczywiście widzimy z oddali, zestawić z muzyką, która pozornie zupełnie nie pasuje do tej treści, prawda? Często z muzyką lekką, muzyką wesołą, a tutaj to podwórze niejako uzasadnia wszystkie te kontrintuicyjne zestawienia. No i oczywiście mamy też mały społeczny portret tej takiej kieszonki rodzącej się kontrkultury, jaką jest Greenwich Village w tamtym czasie. Jesteśmy przy 9 ulicy w Nowym Jorku, widzimy, tu mieszka artystka, tu mieszka tancerka, tu mieszka kompozytor, to jest enklawa właśnie kreatywnych ludzi, którzy w tamtym czasie w Greenwich Village przecież działali. Pewnie dwa mieszkania dalej może mieszkać, nie wiem, Jack Kerouac na przykład i bitnicy. I to też w tym filmie się odzwierciedla, że to jest Nowy Jork, który już szykuje szerszej i Ameryce, i światu pewną artystyczną, świadomościową rewolucję, której oczywiście wykwitem będą lata 60. Ale teraz już wprowadziłem takie spojrzenie makro, znowu możemy się skupić na spojrzeniu mikro, na wielu radościach tego filmu, na wielu jego skarbach, rolach aktorskich, linijkach dialogu, drobnych detalach. No i być może jakichś zarzutach albo problemach, jakie to możemy mieć z tym filmem, a po to właśnie się spotykamy, żeby o tych wszystkich rzeczach porozmawiać. Czy ktoś z Państwa chciałby się podzielić wrażeniami po Oknie na podwórze? Kto pierwszy przełamie milczenie? Proszę bardzo, gdybyśmy mogli Panu podać, tak, dziękuję Panu.
Też zadam pytanie, ale pamiętam, jak miałem te 13 lat czy 14, to był pierwszy film Hitchcocka, ale nim go obejrzałem, to musiałem przejść kategorię pierwszego kina, drugiego kina, trzeciego i dopiero w harcerskim obejrzałem. To tak na początek, ale wtedy ówczesne czasopismo Film, była taka rubryka Idziemy do kina, była ta ikoniczna scena, może nie jak patrzy James Stewart przez tą rolnetę, tylko na tym wózku. I wtedy pisano dla mnie trochę niezrozumiałym językiem, to też się odnosi do psychozy Hitchcocka 7 lat później, jakąś szczególną techniką jest ten film robiony. Od strony, nie wiem nawet czy operatorskiej, czy samego systemu i może coś by na ten temat, jeżeli po tylu latach my to możemy otworzyć, nie mam tego artykułu, ale tam były jakieś takie symbole techniczne, być może dlatego o tej technice pisali, bo ta słynna scena pod prysznicem w psychodzie jest z tych kilku kamer. O, coś tak na początek.
To ja tylko krótko skomentuję, że nie zapominajmy, że ten film był ogromnym wyczynem technicznym swego czasu. Może trudno nam myśleć jako o tym filmie jako, nie wiem, o awatarze roku 1953, ale nawet w tym, jak ten film był reklamowany w Stanach zwłaszcza, na plakatach i w innych materiałach, podkreślano tą niebywałą innowacyjność właśnie scenografii, pracy kamery, też oczywiście rozmiary tej scenografii, tak jak mówię, to wszystko zostało wybudowane w studio. I też podkreślano to, że to jest po prostu, zresztą Hitchcock bardzo lubił mówić o sobie jako o pewnym innowatorze technicznym, późniejsze efekty specjalne w Ptakach będą przecież też rewolucyjne, więc tak, ten film był takim też cudeńkiem technicznym poza wszystkim innym, przy czym nie miejmy złudzeń, że wtedy też na niego nie patrzono jako na film ujęty pewną konwencję, to nie jest tak, że widzowie wówczas byli całkowicie przekonani, że to, na co patrzą, to jest, prawda, prawdziwe podwórze w prawdziwym filmie, że ta pewne takie dotknięcie umowności, pewnej sztuczności było częścią kinematograficznej konwencji tamtego czasu. Myślę zresztą, że po latach wielu reżyserów mogło pozazdrościć tego rodzaju zabawki wspaniałej, jaką sobie Hitchcock w tym filmie stworzył, ale o tym też pewnie zaraz powiemy. Natomiast tak, czy ktoś jeszcze ma jakiś taki pierwszy komentarz? Proszę bardzo.
Ja już przejąłem mikrofon. Więc ja mam takie dwie uwagi. Jedna jest pozytywna, druga raczej negatywna, bo ja sobie odświeżyłem ten film po latach i ta pierwsza pozytywna jest taka, że nie pamiętałem, że to jest film aż tak bardzo meta, bo Hitchcock też mi się kojarzył i wydaje mi się, że w przypadku jego wielu filmów jest to po prostu trafna obserwacja, że to są po prostu dobrze technicznie zrobione, ale jednak takie kryminały w miarę klasyczne, to znaczy, że najważniejsze jest, kto zabił, dlaczego, jaki jest motyw, jaka jest ta droga dochodzenia do tej prawdy też. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to morderstwo jest zupełnie pretekstowe, to znaczy w tym finale, kiedy już się okazuje, że rzeczywiście to jest morderstwo, tak? Coś tam się wydarzyło złego, to oczekiwalibyśmy, że dowiemy się, dlaczego to się stało. Oczywiście możemy się tam domyślać, tak? Że była inna kobieta, bo to jest już w pierwszej scenie w tym mieszkaniu jakoś tak zasugerowane, ale w jaki sposób to się stało, co zostało tam zakopane, co ten piesek na przykład wyczuł, a to jest nawet tak obrócone w żart, to znaczy, że ta bohaterka mówi, no nie, ja mam swój kapelusz, nie jestem zainteresowana, chociaż wcześniej była, więc to jest w zasadzie cały ten film, to jest w zasadzie bardziej o tym, w jaki sposób ten główny bohater wciąga innych ludzi, bohaterki do snucia tych domysłów na temat tego, co się faktycznie stało, więc to jest taki wydaje mi się, że pod tym względem jest to zaskakujące, jak na właśnie taki mainstreamowy film hollywoodzki, zaskakująco autotematyczny film. I jak się myśli teraz o takich autotematycznych filmach o jakimś śledztwie, o patrzeniu, to zazwyczaj się przywołuje Antonioniego, tak? A wydaje mi się, że tutaj Hitchcock no, nie odstaje w ogóle, a nie jest to być może tak ostentacyjne jak u Antonioniego, bo tam trochę jest. Oczywiście też mi się skojarzyło od razu z rozmową Coppoli, późniejszym filmem, z Peeping Tomem. Tutaj nie wiem, jaka jest ta chronologia.
Peeping Tom jest późniejsze, ale wszystkie tropy są słuszne, tak, które wymieniasz.
Tak, jeszcze z moim ukochanym Zodiakiem Finchera, czyli już dużo, dużo późniejszym filmem, ale tak, jak jeżeli Zodiak jest ceniony za to, jak bardzo to śledztwo jest tam istotne, istotniejsze od samych zbrodni i samej psychologii, tak, z tego seryjnego mordercy, no to tutaj Hitchcock jest zdecydowanie prekursorski pod tym względem. Natomiast co mi się nie podobało, a co już w zasadzie zostało poruszone, czyli ta sztuczność, zwłaszcza w tym finale, i jakby jak patrzyłem na tego Jamesa Stewarta, który spada z okna, to chyba wielokrotnie było podnoszone przy innych też filmach Hitchcocka. Ja kojarzę, bo czytałem nie tak dawno o powstawaniu filmu Marnie i tam nawet członkowie ekipy mówili, że wiele z tych sztuczek takich wizualnych, po które Hitchcock sięgał, im się nie podobało. To znaczy oni uważali, że to daje bardzo sztuczne efekty, bardzo nierealistyczne, ale Hitchcock był zafiksowany na tym punkcie i w ogóle nie słuchał tego, nie słuchał ich uwag, że to wygląda sztucznie. Ta tylna projekcja tam wielokrotnie użyta według właśnie tych technicznych specjalistów pracujących przy tym filmie, ona w wielu miejscach była zupełnie niepotrzebna. I tutaj też można się zastanawiać, czy to w ogóle jest potrzebne, czy nie można by było sfilmować tego Jamesa Stewarta spadającego z okna, lądującego na jakichś materacach, które już by nie były pokazane. Dlaczego musimy patrzeć na niego z góry, jak on tak nieporadnie po prostu zostaje tam wklejony i... No, nie wiem, wydaje mi się, że też gdyby Hitchcock współcześnie kręcił filmy, to wszystko kręciłby na green screenie. Totalnie. I to tyle.
Bardzo dziękuję. Do pierwszej części tylko powiem, że oczywiście to całe drzewko, które wyrasta właśnie z okna na podwórze później, jego najważniejsze gałęzie wymieniłeś, to znaczy właśnie i Peeping Tom Michaela Powella i powiększenie Antonioniego, rozmowa Coppoli, wybuch De Palmy, też i świadek mimowoli De Palmy, który w zasadzie jest takim barokowym przypisem do okna na podwórze. To wszystko jest prawda. Zwrócę uwagę na to, że jednak Hitchcock dostarczył tym filmem jakiegoś takiego niebywałego, mocnego impulsu intuicyjnego, jeżeli chodzi właśnie o dostarczenie bardzo wielowarstwowej metafory uczestnictwa w spektaklu filmowym. Bo to, że Jeff jest widzem tych różnych ekranów, które się rozpościerają przed jego oczami, to jest tylko, że tak powiem, pierwszy poziom tego tortu. On jest też kinooperatorem, który rzutuje swoje fantazje na te ekrany, prawda? On nie tylko odbiera to, co tam jest, ale tak jak powiedziałeś, on fantazjuje aktywnie na temat tego, co tam się dzieje. I jego fantazje, no czas właśnie, to właściwie wielką stawką tego filmu jest to, czy te fantazje mają zetknięcie z rzeczywistością, czy nie. Razem z Lizą przechodzi tą drogę, prawda? Może by chcieli, żeby ta fantazja była prawdziwa, a może nie. No i jakby film na koniec weryfikuje to, że niby tak, fantazja, ta wizja tego, że tam mogło się dokonać coś złego, była faktyczna, ale nie dostajemy żadnych tych faktów, to prawda, tak? Nie, mówimy, no tak, wykopał to piesek, to coś, nie wiemy, co to było. Myślę, że to też celowe. Tutaj chwilami tłumaczenie nie oddawało dowcipu oryginału. Stella mówi, czy chcesz zobaczyć, co tam było zakopane? No, I don't want any part of her. Tak ona mówi. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego, ale tak naprawdę nie chcę widzieć żadnej jej części, tak? Anny Torvald. Także to też trudne tłumaczenie, bo to jest film najeżony jakimiś grami słownymi. A jeżeli chodzi o tą sztuczność, już tutaj oddaję głos, ale powiem, że wydaje mi się, że Hitchcock, tak teraz prowokacyjnie, bo nawet by dzisiaj pracował, to by szukał niekoniecznie tych rozwiązań, które dadzą właśnie ten pełny realizm, pełną iluzyjność, bo nie sądzę, żeby on stawiał tę wartość na szczycie swojej hierarchii. I powiem tak, mamy bardzo realistyczne, fotorealistyczne okno na podwórze w postaci remake'u z Christopherem Reeve'em. Dobrze mówię? Christopher Reeve, który grał w Supermanie, swoją drogą sparaliżowany po wypadku, więc tutaj też jakby ten aspekt sprawił, że właśnie też obsadzili go w tej roli. Natomiast no, powiem tak, cóż po tym fotorealizmie, tak? Jakby jeżeli nie ma w tym filmie faktycznej wyobraźni wizualnej. I tutaj tak, mnóstwo jest takich szwów u Hitchcocka i zdecydowanie ta scenografia do Marnie z tym takim sztucznym statkiem w stoczni jest czymś, co w pierwszym momencie widzimy, że to jest namalowane. Ale wydaje mi się, że Hitchcock wyrasta z takiego właśnie myślenia o kinie bardzo, bardzo modernistycznego, w którym to nie do końca ma znaczenie, czy my to kupimy jako realne. Ważne, czy to będzie, nie wiem, projekcją chociażby psychologii głównego bohatera, częścią jakiejś wizji. Zawieszam to, bo nie wyczerpałem tego wątku. Wrzucam piłkę w stronę Patrycji Muchy.
Dziękuję. Ja to chciałam właściwie powiedzieć to, co ty powiedziałeś, to znaczy, że nie sądzę, żeby dla Hitchcocka realizm kiedykolwiek był stawką tak naprawdę od samego początku kariery. I też w tym samym czasie powstawały już takie filmy dużo bardziej realistyczne, jak Marty czy Na nabrzeżach. I ja jako fanka musicali też ja sobie po prostu cenię ten wspaniały, wybudowany od podstaw świat, który jest bardzo materialny, bo w porównaniu do green screena to jest to przed tymi kamerami było. I to czuć, nawet jeżeli to jest, tak jak mówisz, w pełni sztuczne, no to ci widzowie te widzki wtedy to nie, jakby mieli pełną świadomość tego, co oglądają i po prostu z pełnym impetem chodzili na trzygodzinne musicalowe rewie, w których oglądali skecze, jakby, nie wiem, spektakle Busby'ego Berkeleya w latach 30., które były absolutnie, jakby tam, przecież na przykład w musicalach lat 30. mamy ten wątek, w którym zawsze mamy wystawienie show i potem oglądamy to show, które w żadnym wypadku nie mogło być na scenie, jakby nie byłoby żadnej takiej możliwości. I uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w tym filmie, który też absolutnie uwielbiam. To znaczy, że on jest bezczelnie sztuczny i w taki ostentacyjny, gloryfikujący sposób. No w momencie, w którym już właśnie powoli wchodzą te realistyczne filmy z bardziej szorstkimi bohaterami, z aktorami o twarzach, którzy już nie są Jamesem Stewartem, którzy zresztą też jest po prostu też już trochę z innej epoki, tak? On był. Te lata 40. na przykład, to było coś, to były te jego, już tutaj jest zupełnie kimś innym. Więc no ja po prostu myślę, że po prostu w takim czymś się trzeba zakochać i nie mówię, że wszystko trzeba uwielbiać i wszystkie filmy zrealizowane w systemie studyjnym trzeba kochać, ale wydaje mi się, że łatwiej nam będzie do tego typu kina podchodzić, jeśli zaakceptujemy, że realizm nie jest jego jakby główną konwencją.
Bardzo się z tym zgadzam, ale też dorzucę jeszcze jeden puzzle, to znaczy gdzieś w tym wszystkim wciąż jest takie założenie, że film ma w swoim DNA także teatr i że to jest okej. Tak, jakby, bo późniejszy taki mocny impuls antyteatralny, właśnie taki prorealistyczny w kinie, który no, rozwinie się zwłaszcza w latach 60., prawda, z tymi wszystkimi szorstkimi, też stylizowanymi, ale właśnie stylizowanymi na szorstkość filmami, nie wiem, jak Bullitt na przykład, czy później francuski Łącznik, to one będą stawiały właśnie takie rzekomo, prawda, dokumentalne techniki, w istocie też bardzo wypracowane. Ale chciałem dorzucić, że tutaj przecież Hitchcock w pierwszym i ostatnim ujęciu mówi wprost, jesteście w teatrze, tak? To znaczy widzimy podnoszoną kurtynę, prawda? Powoli się podnoszą trzy rolety i na końcu te rolety opadają. I to jest, myślę, że Hitchcock, też ten Hitchcock, o którym wiemy, że kochał teatr, że właściwie cały czas chodził do teatru, że tak wynajdywał też swoich aktorów, sztuki teatralne, że cały czas śledził ten świat, no i też niejednokrotnie go czynił swoim tematem, tak? Film Trema i wiele innych. Także tak, to jest takie kino, w którym jeszcze, mimo że wszystko jest oparte na przede wszystkim montażu, ruchu kamery, ustawieniach, kierunkach spojrzeń, prawda? Kto na co patrzy, w którym momencie i co widzi. To jest bardzo ważne w tym filmie, bo Hitchcock mówi nam, Jeff zobaczył to, Jeff zobaczył to, Jeff zobaczył to, Jeff zareagował tak, 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 ale też w tym samym filmie on mówi, Jeff nie widział tego. Bardzo ważny moment, w którym Torvald wychodzi, prawda, z kimś z mieszkania, a my dostajemy informację o Hitchcocku. W tym momencie Jeff spał. tak jakby, więc tego elementu układanki on nie miał. Także, jak to chyba Peter Bogdanowicz powiedział o tym filmie, że ten film cały właśnie jest o reakcjach Jeffa na to, co na to patrzy, tak jakby i... No i w tym sensie jest właśnie autotematycznym filmem, no bo coś nas tu dzisiaj przywiodło, tak? No właśnie też lubimy patrzeć, tak? Lubimy patrzeć na rozwijające się historie i ten film w tym sensie, no, pokazuje, trochę obnaża sam mechanizm kina, tak? No właśnie to robimy w kinie, tak? Patrzymy, reagujemy, szukamy jakiejś ukrytej intrygi i tak dalej. Proszę bardzo.
Ja może tylko powiem trzy zdania. Bardzo dziękuję Michałowi, że wspomniał o naszym podcaście. Polecamy Państwu i jest to wielka przyjemność. Nie chcę za dużo mówić, bo jestem ciekaw, co Państwo sądzą. Ja przecież mógłbym tutaj nawijać, ale kilka ciekawostek chciałem podać, bo też dla mnie to było duże przeżycie zobaczyć ten film na dużym ekranie. Wreszcie naliczyłem, że są dwa koty chyba. Nie wiem, czy Państwo liczyli, ale jest...
No film zaczyna się od miałknięcia kota.
Na początku tak, no jako kociarze tutaj zwracamy uwagę, ale właśnie zaczyna się od tego kota szarego, potem jest jeden rudy. Ale to, co chciałem powiedzieć, że zgadzam się, że też tą sztuczność trzeba jakoś tak pokochać tutaj, w ogóle, żeby się cieszyć starym kinem. Ale a propos jeszcze tej sztuczności, to jest ciekawe, że to jest ten moment, kiedy właśnie wspomniałeś, Hitchcock jest po 50, ale jeszcze jest totalnie przed nim te największe arcydzieła. Że to jest tak naprawdę film, który otwiera tą serię tych filmów, które jednym tchem wymieniamy i właśnie Psychoza będzie i Ptaki będą tym szczytem właśnie tego, że Hitchcock, mimo że jest ma około 60, to jest właściwie super młodym reżyserem. Trochę jak Jerzy Skolimowski, można powiedzieć. Wtedy jest jak Jerzy Skolimowski, natomiast właśnie to Marnie jest takim już punktem, rok później, film, który marzy, żeby zacząć na dużym ekranie właśnie przez tą dziwność. Wtedy Hitchcock niesamowicie szybko w odbiorze społecznym zaczyna się starzeć, to jest niesamowite, prawda? Pod koniec 60 już jest starym mistrzem, trochę takim, prawda, tak, okej, okay, rób sobie topaz, wróć, zrób szał, ale jakby...
Tak, to w przeciągu 3 lub 4 lat jest, nagle jest pasem.
To jest niesamowite, więc to jest niesamowite, ale właśnie chyba Truffaut powiedział to o tym, że James Stewart, od niego wymagamy tylko tych 300 spojrzeń, że Hitchcock wymaga 300 spojrzeń. I tak oglądałem teraz ten film, myślę, kurczę, przecież to jest genialna rola. Znaczy, to nie jest tak, że on tylko patrzy, to nie jest taki czysty Lew Kuleszow, prawda? Często się mówi, że ten film jest oparty na tym efekcie Kuleszowa, że to samo spojrzenie, inne reakcje. Tutaj mam wrażenie, cała ta komediowa przeszłość Stewarta, wszystkie skrubol komedii, to też jest przecież wielka skrubol komedii, prawda? O tym ucieraniu się
płci. Nawet jest mowa o piętaszku, tak? His Dark Friday, w takim momencie, czy jako frazie, nie jako tytule.
Więc myślę, że to absolutnie jest. Jeszcze jedna ciekawostka, z tego, że w polszczyźnie funkcjonuje bardzo, bardzo często się pojawia to sformułowanie, które dziennikarze uwielbiają, zaczęło się jak z Hitchcocka. Od trzęsienia ziemi, co jest jakby absurdalne, bo tak naprawdę bardzo, jak Państwo zobaczą, te filmy poglądają, bardzo jest niewiele takich filmów. I to w ogóle na arenie anglojęzycznej powiedział to tylko Donald Tusk, któremu się wydawał, naprawdę, robiłem research.
Tusk czy Donald Spoto?
Donald Tusk, nie, jako na Parlamencie Europejskim, myślał, że publiczność anglojęzyczna zakuma, ale chyba nikt nie wiedział, bo... Nie, naprawdę, to w angielszczyźnie nie funkcjonuje, dlatego że Hitchcock nigdy tego nie powiedział i jego filmy nie tak się zaczynają, co widzimy tutaj. Gdzie dopiero ten taki...
Znaczy w Polsce w co drugim artykule tak. Hitchcocku jest to właśnie, że trzeba zacząć od trzęsienia ziemi.
To jest jedna...
Ale tak. Trudno to znaleźć w pismach samego Hitchcocka, to prawda.
Tak. I druga drobna rzecz, ciekawostka, to Maciek wspomniał o Kto zabił. To też był gatunek, który Hitchcock nie znosił. Znaczy on nie znosił whodunitów i Kto zabił zrobił może na 50 filmów 2 czy 3. U niego ten suspense zawsze inaczej wygląda, więc też... To jest piękne, że się dzisiaj spotykamy, bo odkrywamy reżysera, którego niby znamy, ale tak właśnie nie. Właśnie aż tak dobrze go nie znamy, więc tyle chciałem powiedzieć.
To dziękuję Ci też. No zawsze warto odkrywać te filmy, tym bardziej, że im więcej się ich ogląda, tym potem zaczynają się te właśnie połączenia, prawda, jakieś rymy. Dodam jeszcze jeden aspekt, dzisiaj na pewno wszystkich też nie poruszymy, ale jak ten film gra z cenzurą tamtego czasu, to też jest bardzo ważne, tak? Liza zostaje na noc u Jeffa. Nie są małżeństwem, co jest też tematem filmu, ale no to jest jeszcze przed zniesieniem kodeksu Hajsa i sam pomysł, że niezamężna kobieta i kawaler zostają w jego mieszkaniu na noc, już jest graniem z tą. A co ważne, to jest tutaj przyjęte jako absolutna jakby naturalność, tak? Że to jest dwoje nowoczesnych, tak? Nowojorczyków pracujących w mediach, powiedzmy ogólnie modzie, tak, to są niebywale wyrafinowani ludzie w swoich profesjach, bardzo szanowani. I tutaj jakby w ogóle nie ma tej warstwy nawet, ale co ciekawe właśnie, to jest ten, tutaj wchodzimy w ten hitchcockowski tort, że Stella także nie jest tym oburzona, tak? Ona jest tą kobietą z klasy robotniczej, zresztą naprawdę Thelma Ritter jest świetna jako Stella. Ona opatentowała takie role jak tutaj. Że ona, no, jakby, ona też jakby nie ma z tym żadnego problemu, tak? Ona wręcz, ona tylko mówi, że no tak, no powinieneś się z nią żyć, ale nie dlatego, że to jest nieprzyzwoite, że ona do ciebie przychodzi i musi się to zalegalizować, tylko bardziej właśnie no to, co ona mówi na początku, tak? No po prostu, no kochasz ją, no to zrób i tyle, zróbcie to w końcu. Ale sam fakt, że właśnie Hitchcock tutaj pokazuje ten rytuał właśnie dotyczący bielizny nocnej, prawda, no, nie mam dla siebie piżamy, proszę bardzo, tak, przynoszę. To wszystko jak na rok 53 jest po prostu bardzo odważne i w ogóle nawet nie podnosi się tej kwestii, co sąsiedzi powiedzą. Jesteśmy w Greenwich Village, tak? I to jest właśnie to, że to Greenwich Village, w którym przecież narodziła się także obyczajowa rewolucja w Stanach bardzo brytańskich, przypomnę, tutaj jest pokazane jako miejsce, w którym taka sytuacja jest już całkowicie naturalna, tak? I to też Hitchcock świadomie gra, zresztą był mistrzem takich różnych gier i w wielu filmach potrafił trochę cenzorom utrzeć nos. Już nie wspomnę o tym, jak cudownie odrealnione, erotyczne, piękne jest to pierwsze zbliżenie ich dwóch twarzy, prawda? Kiedy Liza przychodzi, wielu interpretatorów też mówiło, że ona przychodzi trochę jak ten Torvald potem, że ona się tak zbliża do niego, ale że i nagle mamy te dwie twarze w takim ultra zbliżeniu i ten taki dialog wyszeptany, prawda, po prostu jak, nie wiem, jakieś takie ASMR, który właśnie, zresztą cały ten film jest taki pełen dźwięków non-stop, ten Manhattan gdzieś tam huczy, prawda, cały czas jakieś syreny policyjne, muzyka, oczywiście statki, które tam pływają. Więc to ujęcie jest niezwykłe i naprawdę ze świecą szukać takiego ujęcia w ogóle w kinie tamtego czasu, no u Hitchcocka. Tak. Proszę bardzo.
Właśnie chciałem powiedzieć, że ten moment napięcia pomiędzy realizmem a pewną poetycznością, czy nawet bym powiedział baśniowością, to jest właśnie pewien geniusz tego reżysera. Oczywiście to jest bardzo ciekawe, że jest ten słynny stereotyp właśnie hitchcockowskiego suspensu. Ale właściwie jak się ogląda Odyseję filmową Marka Kuzeum, teraz film o Hitchcocku, te wszystkie dwa filmy z komentarzem Ziszka i ten kult dla tego Hitchcocka, to właśnie to, co z punktu widzenia tej, ja wiem, że to jest ten niepokój, jak to jest, reżyser tak nowoczesny, no, w pewnym sensie już nowoczesny, bo zaczyna w latach 20., on tu zaczyna nie nadganiać jakieś, nie dotyka tego realizmu, no powiedzmy takim szczytem Cena Strachu, Kluzota i tak dalej, ale na tym to u mnie wydaje się cud tych czterech jego kolorowych filmów, czyli tak po kolei, to wcale nie jest zabawna historia, ale Złodziej w hotelu, w sensie sensu i głębi tego, czym jest styl Hitchcocka, czyli Złodziej w hotelu, no, dzisiejsze filmy, Okno na podwórze, no i absolutne arcydzieło, Odszukane po latach, ja zawsze uważałem w latach 60. że jest to arcydzieło, za zawrót głowy. No i też uważam niebanalny ten wielki dla mnie też film z Sean Connery, Marnie. No i teraz jest tak, tu był po momencie dyskusji taki moment, no oczywiście, że się przyzwyczailiśmy. Amerigo George Clouseau, całe kino z detektywami, Sherlock Holmes i tak dalej. Ale właśnie ten piesek, 53 rok, jest on czy tam nie ma. I jest słynna scena, jeden z najgłośniejszych, najpiękniejszych, najwspanialszych filmów Buñuela, Piękność dnia, co przyszedł ten Chińczyk do Catherine Deneuve i do dzisiaj mamy tą zagadkę. Co tam jest w tej szkatułce? I Buñuel odpowiada, nie wiadomo. I to trwa do dzisiaj. Teraz chciałoby się dowiedzieć, co tam się właściwie w tym mieszkaniu stało. Ale dlaczego się Nowa Fala nim zainteresowała? Trifor, Chabrol, no przecudny hołd, Panna Młoda w żałobie. No właśnie z tego dokładnie powodu, że co się wtedy działo? Alain Robbe Grier, Gumy, przecież wiadomo, można by powiedzieć, że to był w tym sensie nowoczesny film, że nie chodziło nie tylko o to, kto zabił, to w ogóle nie istnieje. W tym rozumieniu, jak powiedzieliśmy wspaniale, meta języka, ale on już wpadł w ten nowy roman, który się rozwinął w filmach Alain Robbe-Grillette.
Znakomity trop, przypomnę tytuł powieści Grillette'a, Żaluzja, więc też wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście jest taka właśnie molekuła czegoś bardzo nowoczesnego w tym filmie. Dodajmy, że taka rozmowa, jak dzisiaj się rozgrywa, nie rozegrała się w momencie premiery tego filmu, ponieważ pamiętajmy, że był to moment, w którym Hitchcock jeszcze w ogóle przez niemalże nikogo nie był traktowany poważnie, tak jako... Dokładnie, to jeszcze nie był ten moment, no po prostu, aha, no kolejny, tak, kolejny komercyjny film Hitchcocka i w ogóle nie było jakiegoś tej metakomentarza. Dzisiaj możemy tą cytrynę wyciskać i wyciskać, ona jest przecież wyciskana w tej ogromnej bibliotece tekstów, ale właśnie potrzebna była wrażliwość tych nowofalowców francuskich, Chabrola przede wszystkim i Romera też i w ogóle wszystkich ich, żeby dostrzec to, co tak naprawdę u tego Hitchcocka się dzieje, a nie jest przypadkiem, że już od wczesnych lat, zanim to jeszcze ktoś zaczął ktokolwiek mocno komentować, surrealiści i Hitchcock, tak jak wspomniał pan o Buñuelu, mieli po drodze, tak? To znaczy Dali pracował z Hitchcockiem przy filmie Urzeczona i Hitchcock miał ten taki gen, który był bardzo pokrewny surrealistycznemu patrzeniu na świat, także na świat, na sztukę i tak dalej. A przy okazji miał ten niebywały spryt outsidera, pamiętajmy, człowiek z Wielkiej Brytanii, który przyjeżdża do Hollywood i tak naprawdę podporządkowuje sobie cały język kina. Hollywood wtedy było trochę zapatrzone w Hitchcocka w tym sensie, nawet jeżeli nie chciało go za bardzo nagrodzić, nigdy nie dostał Oscara, przypomnę, to przecież każdy kolejny film Hitchcocka wyznaczał jakiś nowy horyzont tego, co jest możliwe w ogóle technicznie do uzyskania. To nie są tylko gry z cenzurą, oczywiście one są bardzo ważne. Dodam, że tutaj genialnie wykorzystany jest ten gips, oczywiście, Jeffreysa, który jest rodzajem takiego pasa cnoty, tak? Który jakby to jest to uspokojenie cenzora, prawda? Że tutaj, cudzysłów, do niczego nie dojdzie. Ale to był ten spryt hitchcockowski, tak? Właśnie, który wiedział, jak przekształcić rozmowę o tym, czy zjemy kurczaka na kolację, czy nie, osławionej, w najbardziej erotyczną rozmowę Cary'ego Granta i Ingrid Bergman, jakie oni kiedykolwiek mieli, prawda? Tematem jest tylko to, czy zjemy tego kurczaka, czy nie, ale jest to sfilmowane tak, że w takim ogromnym, gigantycznym, długim zbliżeniu, że nagle zamienia się to w rodzaj niemalże gry wstępnej. Także to tak, tu postawię na chwilę kropkę. Czy ktoś jeszcze chciał? Proszę bardzo. A tak, tak, jasne, oczywiście, nie zawsze widzę, gdzie jest mikrofon.
Tak, dzięki. Chcę powiedzieć, że oczywiście wątek, prawda, patrzenia i wszystkie te wątki kinowe są niesamowicie ważne, ale muszę powiedzieć, że oglądałem ten film wiele razy i już naprawdę od wielu lat jednak za każdym razem coraz bardziej zwracam uwagę na ten film jako na film o związkach i na film o tych relacjach między mężczyznami i kobietami, no w takim momencie, w którym te role są bardzo mocno zróżnicowane i bycie mężczyzną oznacza jeden zestaw możliwości życiowych, bycie kobietą oznacza zupełnie inny zestaw możliwości życiowych. I naprawdę za każdym razem dla mnie jest właśnie niesamowite, ile tego tutaj jest w tych oczywiście wszystkich historiach, które się rozgrywają w poszczególnych mieszkaniach, no i oczywiście w relacji tej takiej, prawda, tak naprawdę miłosnej, ale też z wielkim konfliktem Stewarta i Grace Kelly. Tak, że to rzeczywiście jest to coś, co Hitchcock zawsze robił fenomenalnie, to znaczy mamy w sumie no jakby często jakieś, nie wiem, takie nawet komediowe rzeczy, takie bardzo zwyczajne, podpatrzone, w które on potrafi w bardzo łatwy i taki niby przyjemny, tak bardzo przyjemny dla publiczności sposób wprowadzić jakiegoś rodzaju przemoc, tak, i po prostu morderstwo, tak. Przedstawić nam morderstwo jako coś, co jest taką, prawda, elementem właśnie no, lekkiej opowieści, chociaż de facto jakby jest morderstwem. I ten film naprawdę właśnie ze względu na przykład na te wszystkie historie, które tutaj są pokazane i na to, co się dzieje między bohaterami, mam wrażenie, że pokazuje nam takie jakieś właśnie spektrum tego spektrum życia. I jeszcze z istotnym bardzo, mam wrażenie, elementem, który trochę też na przykład właśnie wspomniany już Mark Kazins wspomina w swoim dokumencie, czyli tym takim pragnieniem ucieczki, tak? Że to jest film, w którym zdecydowanie mamy coś, co w filmach Hitchcocka się pojawia często, czyli takiego bohatera, który ma bardzo przyjemne życie, i absolutnie chce z niego uciec. Chce być gdzie indziej, chce być w tej podróży. Tak samo Torvalds chce uciec ze swojego życia. Przyjemnością oglądania tego filmu na dużym ekranie jest to, że na przykład pierwszy raz zwróciłem uwagę na to, że w mieszkaniu Torvaldsa jest bardzo dużo obrazków, które przedstawiają jakieś chyba Wenecję, jakieś takie, prawda, dalekie krainy, w które ten Torvalds nigdy nie pojedzie. To jest naprawdę, tak, widać dlaczego ten film tak, jest zdecydowanie filmem na duży ekran. Więc naprawdę ten wątek związkowy, jak mówię, za każdym razem w nim jest coraz więcej, na dużym ekranie też jest w nim coraz więcej dla mnie.
Tak, mogę tylko podziękować za tą wypowiedź. Pytanie dla mnie jest trochę takie aptekarskie przy tym wątku związkowym, to znaczy ile w Hitchcocku jest, w jego patrzeniu na związki damsko-męskie, jest cynizmu, ile jest ironii, a ile jest jakiegoś właśnie takiego, powiedzmy, w znaczeniu steli, zdroworozsądkowego spojrzenia, tak? Bo to jest film, mówię, już wspominałem o tym też w podcaście, on ma w sobie też taki trochę jakby kwaśny smak. To znaczy to spojrzenie na relacje jest cały czas na granicy cynizmu, prawda? Właściwie no, ktoś już wspomniał o tym wielokrotnie komentując ten film, że te różne okna symbolizują jakby różne stadia, prawda? Jakby w związku od tej niepowstrzymanej tak, namiętności nowożeńców aż po aż po morderstwo Torvaldów, tak no, nawet najkrócej, zresztą to pamiętam esej chyba Jana Olszewskiego, nie mylić z politykiem Jana Olszewskim, krytyka Jana Olszewskiego w filmie, który no, bardzo przenikliwie i też no, nie tylko on to napisał, że kto wie, czy patrząc na tą scenę, prawda, przemocy Torvald-Lisa, kiedy ona już jest atakowana przez Torvalda w mieszkaniu, że to jest może spełnienie jakiejś najmroczniejszej fantazji Jeffa, tak właśnie o pozbyciu się Lizy, prawda? Bo ona jest tym takim kamykiem w bucie tego właśnie trapera, który chciałby pojechać znowu do Ameryki Południowej i jakby no jest wprost powiedziane, że ten związek, jeżeli będzie zalegalizowany, jeżeli, jak to on powiedział, jeżeli nie zostanie zachowany status quo, tylko jeżeli rzeczywiście oni pójdą o krok dalej, no to on straci tą swoją wolność. Jest osobna książka, co prawda nie o tym wątku Hitchcocka, ale o mitologii kawalerki nowojorskiej w kinie. Bachelor Pal. I to jest właśnie taka kawalerka. Ona tam wszystko, czego potrzebuje, prawda? Ten sprzęt, aparaty, książki, wszystko jest super. I teraz pytanie, no właśnie, co będzie po tym, kiedy to będzie współdzielona przestrzeń? Widzimy to w tym takim znowu ironicznym Hitchcockowskim, nie złośliwym, bo to jest też ważne, on lubi postać Grace Kelly w tym filmie, zdecydowanie. Można łatwo wskazać te filmy Hitchcocka, w których on nie lubi kobiecej bohaterki. Tutaj on jest jakby też po jej stronie, ale moment, kiedy ona odkłada tą książkę podróżniczą i znowu ogląda pismo Harper's Bazaar, to nie jest przytyk, ona jest płytka. Ona pozostaje wierna sobie, bo ona jest żywo zainteresowana pięknem, tworzeniem tego piękna, jest profesjonalistką w swoim fachu, taką Anną Wintour, że tak powiem, lat 50. Ale tam jest właśnie zapowiedziane to, co jest takim ziarenkiem i to jest taki hitchcockowski touch, dotyk, że ona czyta to pismo swoje, że tak powiem, kiedy on nie patrzy. Tak właśnie, że jakby kiedy on patrzył, to czytała tą powieść podróżniczą, a kiedy on zamyka oczy, ona wraca do tego, co tak naprawdę ją interesuje. No i teraz pytanie, prawda, Hitchcock może zadać, co będzie z tym związkiem dalej i kiedy Stella mówi, że I smell trouble, no to pytanie, czy pod koniec tego filmu też na jakieś kłopoty się nie zanosi. Proszę bardzo, tak, może tu i tak, w tamtą, żeby zachować kolejność.
Okej, dużo wątków mam w głowie, przede wszystkim mam takie poczucie, jako że dużo w kinie nie mam, siedzę, to to jest trochę o tej sile historii opowiadania, o sile opowiadania historii opartej na samych gestach i o tym, jak bardzo same gesty spojrzenia i mowa ciała jest w stanie wciągnąć człowieka i nie potrzebujemy do tego dialogu. Mimo tego, że tu jest bardzo dużo takich skrupulowych dialogów i jak bardzo to zaangażowanie jest w stanie wpłynąć na różne sfery życia. Szczególnie tutaj jest ta erotyczna wypływa na pierwszy plan, ale potem każdy po kolei, jak zaczynamy odkrywać te kolejne warstwy, jak bardzo to wszystko angażuje. To jest też trochę siła właśnie kina, kiedy spoglądamy trochę na te okna, które przypominają trochę taśmę filmową, trochę kineskopy telewizorów, że każde z tych, no w zasadzie film nowelowy, prawda, że tutaj mnóstwo jest takich pojedynczych historii, a jeszcze dochodzą te historie z samych, które wynikają z dialogów, jak bohaterka Grace Kelly opowiada historię ze swojego życia. I tam jest mnóstwo takich, gdzie można by w zasadzie osobny film nakręcić, nie? I to jest jedna rzecz, a przenosząc się w ogóle do współczesności z niemego kina, w którym jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że widać trochę odpryski źródła tego, na których wyrastał Hitchcock, bo tam ten ekspresjonizm, te bardzo duże zbliżenia, te winiety ciągłe, te ruchy gałek ocznych Stewarta, jak szuka dźwięku, to mi się tak bardzo silnie z ekspresjonizmem skojarzyło. Natomiast przenosząc się do współczesności, no to też bardzo trochę przypomina tego, jak ten film w ogóle jest odpowiedzią dlaczego tak bardzo kochamy te filmy takie jak Pulp Fiction. I jak bardzo lubimy takie pulpowe opowieści i dlaczego tak lubimy się zatapiać w pudelku, plotku i tak dalej, nie? I jak bardzo przez to możemy, może nam umknąć tragedia, kiedy jakaś osoba może w tym momencie cierpieć, bo ta historia gdzieś tam umyka, nie? Tam bardzo niewiele brakuje, żeby ta osoba, żeby ta kobieta popełniła samobójstwo. I jeszcze ostatnia rzecz to teraz, bo cały czas jak słyszałem, gdzieś czytałem o tym filmie, to przewijała się ta kwestia sugestii impotencji głównego bohatera. No i tak teraz widzę, że jednym z tytułów tego filmu jest o tym, że o mężczyznach, którzy nie mogą z różnych powodów spać z kobietami, na przykład dlatego, że nie istnieją. Bo właśnie tam ta jedna z kobiet udaje w pewnym momencie, nie? Że się wita z mężczyzną.
Nie istniejącym.
Nie jest ten smyt, ale na różnych poziomach po prostu mężczyzna już nie może, bo już ma dość, bo kolejna nadstęcona ze współmałżonką i tak dalej. Nie? Tam jest wiele takich tropów sugerujących impotencję męską.
Znaczy, tutaj zgodnie wszystko skomentuję, ale odnośnie ostatniego wątku. To jest też niesamowite, to jest 53 rok, Jeff jest jakby otoczony seksem w tym filmie, tak, w różnych jego wariantach, tak, właśnie tutaj są ci nowożeńcy, prawda, tutaj z kolei jest to małżeństwo, to też jest wszystko znaczące, prawda, to małżeństwo starsze, które śpi na zewnątrz, tak, jakby też w domyśle jakby no śpią na zewnątrz, bo już nie mają jakby nic do ukrycia, tak, jakby to jest małżeństwo, w którym ten aspekt już wygasł, jest to Thorvald oczywiście, jest niebywale pokazana, też podkreślam cały czas 53 rok, kwestia przemocy seksualnej. Jest ten moment z panią Torso, tutaj przetłumaczę, że kiedy ona musi odpychać, prawda, tych mężczyzn, którzy dosłownie wciskają jej się do mieszkania, prawda, tam wyjmij tą nogę z drzwi, ona po prostu ciągle odpiera ten atak, zresztą Grace Kelly mówi Lisa w pewnym momencie, she's doing the hardest job a woman can do, najtrudniejsza praca, juggling wolves, znowu trudne do przetłumaczenia, ale właśnie takie zbliżanie się do tych wilków, ale jednocześnie trzymanie ich na dystans, bo ta postać, ona czeka na tego swojego Stanleya, prawda, który przyjechał na końcu, zresztą też trochę taki wizualny żart, bo on wygląda zupełnie inaczej, niż byśmy się spodziewali, tak. No to znowu Hitchcockowski humor, że nie wspomnę o ataku na panią Lonely Hearts, który też się dokonuje, prawda, za tymi roletami. Także tam tego jest po prostu całe mnóstwo, a jeżeli chodzi o Pulp Fiction, to tylko jeszcze dorzucę. Pamiętajmy o tym, że Cornel Woolrich, czyli właśnie autor tego opowiadania, no był, jest uznawany za jednego z królów właśnie tego Pulp Fiction, tak? On, czyli takich groszowych, krótkich opowiadań. Swoją drogą zachęcam do tego, żeby poczytać nawet troszeczkę o jego biografii. Nieprawdopodobnie smutna biografia człowieka, który... Nie chcę się teraz za bardzo rozwodzić na ten temat, ale który zapisał też właśnie w tego typu opowiadaniach o bohaterze zamkniętym, o bohaterze, który jest w jakimś potrzasku, ale który też wybiera trochę ten potrzask, wybiera tą izolację, opisał swoje własne doświadczenie. Bardzo, bardzo samotne, pełne jakiejś pogardy dla samego siebie. Woolrich był homoseksualistą, który zawsze jakby wypierał się tej swojej orientacji, jednocześnie przemieszkał większość życia w pokoju hotelowym, mimo że zarabiał ogromnie dużo pieniędzy, wynajmował pokój tuż obok pokoju swojej matki. On właściwie całe dorosłe życie przeżył, niemalże chciałby się powiedzieć, Norman Bates. Był takim człowiekiem pogłążonym w ciągu głębokiej depresji, tak? Później nastąpiła jeszcze amputacja nogi. Tak się ogromny, jakiś taki smutek człowieka, którego życie było głęboko tragiczne na wielu poziomach, który wypluwał dosłownie z siebie genialne te krótkie opowiadania, w których często jest jakiś bohater właśnie unieruchomiony, bezwolny, patrzący na rzeczywistość bardziej niż nieuczestniczący. Także to tutaj się niebywale spotyka, więc tak, to był mistrz Pulp Fiction w tym sensie. Bardzo dziękuję i proszę.
Ja mam, zanim przekażę, dwa komentarze. Jedno takie osobiste moje wyznanie, że to, co mnie przeraża, chyba jedną z rzeczy, która przeraża mnie najbardziej w kinie Hitchcocka, to jest właśnie Grace Kelly. Całkiem niedawno obejrzałam Złodzieja w hotelu właśnie, o którym pan wspomniał. Znaczy, przeraża mnie perfekcyjność jej bohatera. Znaczy, fraza jak z żurnala, jak w tym przypadku no, brzmi niepokojąco, złowieszczo, prawda? Znaczy, jakby to są kobiety, które się nie pocą. To są kobiety, które nie wydzielają płynów fizjologicznych, prawda? Czy jakieś fantazmaty. Ale mówię o tym, bo też pewnie dlatego, że pierwszy raz zobaczyłam ten film na dużym ekranie i też właśnie z innymi widzami, więc dzięki temu zobaczyłam, jak ta postać została uczłowieczona. Jak ta bohaterka jest właśnie dzięki temu poczuciu humoru, że ona jest kimś więcej niż takim manekinem, prawda, który nosi te wszystkie fantastyczne stroje i rzeczywiście wygląda jak perfekcyjna, idealna kobieta. I nawiązają też do tego humoru tego filmu. To jest jeden z czynników, który rozproszył ten mrok Richa. Ten mrok, przed którym właściwie każdy adaptator się cofał, prawda? Znaczy nie znajdziemy adaptacji jego prozy, która byłaby równie mroczna jak ta proza. To jest zawsze, tam nie ma, też nie ma tej gry wyobraźni, bo też bohaterowie wspomniały, że są samotnicy, ale to są też bardzo często ofiary własnych urojeń, prawda? Własnych myśli, własnych fantazji i tutaj jakby to kino zawsze się cofało o krok, bo to było za mroczne. Nie bez powodu mówi się, że Woolrich to jest taki bardziej współczesny Edgar Allan Poe. Można nawet tylko, że bardziej mroczny. Właśnie też taka, ten mrok, powiedziałam, taki pewien zaduch, być może ten zaduch tych pokoi hotelowych, prawda? Który jest w opowiadaniu, pewnie jak kojarzysz. Tutaj tego nie ma. Tutaj jednak jest to światło i też ten film jest dla mnie też świetnym przykładem właśnie tego, co robił Hitchcock z utworami literackimi, które były podstawami jego scenariuszy, prawda? Ten tytuł książki Krzysztofa Loski, autor Wśród gatunków, no on jest bardzo trafny też w kontekście Hitchcocka adaptatora, bo jeżeli państwo sięgniecie po Okno na podwórze Woolricha, to jest inna historia. Jeżeli sięgniecie po Ptaki, Daphne du Maurier, czy nawet po Gospodę Jamajkę, czy Oberże na pustkowiu, taki jest polski tytuł książki, to są inne historie, prawda? To są czy nawet Nieznajomych z pociągu, Patricia Highsmith. I to jest oczywiście temat na osobne spotkanie.
Bardzo, bardzo dziękuję. I tak, to znaczy ten Woolrich, jak się go czyta, to jakby po lekturze chce się wziąć prysznic, tak? Znaczy to jest po prostu tak mroczna proza, która wyrasta z jakiejś takiej no, głębokiej też nienawiści do siebie, do świata, to tam wszystko jest bardzo, bardzo mocne. I rzeczywiście nie ma takiego filmu Marzacji absolutną, który by to odbił w całości. A co ciekawe, tylko anegdotycznie powiem, że jest jeden film na podstawie Woolricha, który się nazywa Okno, Window. I jest o chłopcu, małym chłopcu, który myśli, że coś zauważył w budynku, w którym mieszka. Jest to, pokazuje to po prostu, no, że była taka matryca jego. Zresztą ten film wyreżyserował Ted Tetzlaff, czyli operator osławionej, ale to inny temat. Proszę bardzo.
Przepraszam za mój głos. Straciłam głos, ale bardzo chcę zabrać głos. Więc tak to brzmi. Dla mnie, ja obejrzałam lata temu ten film na jakimś telewizorze Rubin, no i teraz na dużym ekranie. I teraz sobie pomyślałam, że jest to taki film o tym, w co ludzie grają. Ja przyszłam, żeby zagrać jak gdyby z Hitchcockiem czy z tobą, a Hitchcock cały czas gra z nami. A jednocześnie dla mnie też jest taki bardzo ciekawy tutaj nowoczesny motyw, że rzeczywiście los nas musi jakoś unieruchomić, żebyśmy w ogóle się przyjrzeli, w co ludzie grają i w co my z ludźmi gramy. No i tyle.
Bardzo, bardzo też dziękuję za to i powiem tak trochę z boku, ale nie do końca, że zastanawiałem się w trakcie seansu, kto tak naprawdę obecnie jest takim spadkobiercą Hitchcocka, bo w latach 80. było łatwo powiedzieć, tak? No De Palma na przykład, tak? A teraz zastanawiam się, o dziwo, pierwsze nazwisko, które przyszło mi do głowy i nie z powodu anegdot, fabuł, tylko jakiegoś modelu opowiadania był Almodóvar, bo Almodóvar też jest bardzo skupiony właśnie na tym, kto patrzy na kogo, jak te linie pożądania się przecinają, ale to pewnie byśmy tutaj musieli taką większą mapę narysować. Tutaj pan i potem wrócimy do przodu, a potem tam pójdziemy do tyłu. Tak.
Tak, dzięki. Właściwie tak, ja większość rzeczy, o których ja tutaj chciałem wcześniej powiedzieć, już w sumie wspomnieliście, bo na przykład tak jak Michale mówiłeś o tej, i tam też kolega na początku, o tej autoteliczności, bo to jest też coś, co jakby od razu mi się zawsze rzuca, jak oglądam ten film, mianowicie właśnie ten Jeff, który kreuje trochę tą rzeczywistość. No, wystarczy spojrzeć, że on nazywa te postaci, tak? Mrs. Lonely Hearts, czy pani Talia, tak? Mhm. Więc to jest trochę jak reżyser, który właśnie kreuje tą rzeczywistość. Natomiast tak trochę bardziej też to, co... A co ja uwielbiam ten film i w trochę też w takiej warstwie bardziej technicznej czy też realizacyjnej, to jak fantastycznie zbudowana jest ta postać tego, znaczy jak strasznie ona jest spójna, tak? No bo jakby się nad tym zastanowić, no to mamy gościa, który gapi się po prostu tak na sąsiadów, a my i tak w to wierzymy, że on to robi, no bo tak, po pierwsze jest unieruchomiony, po drugie jest fotografem, tak, czyli reportażystą, więc jakby to jest trochę jego praca, no nie trochę, tylko bardzo jego praca, właściwie to jest jego życie, więc jesteśmy bardzo łatwo w stanie uwierzyć właśnie w to, że on jakby z nudów będzie podglądał to, co się dzieje za oknem. Zresztą w pewnym momencie jest scena, gdzie on przecież zrobił nawet zdjęcie, tak?
Tak, no, zarabia patrzeniem, dosłownie.
Tak, tak. No i absolutnie fantastyczna jest ta scena, w której, kiedy wchodzi Torvald, on broni się błyskiem, tak? Flesza. To jest cudowne, no jakby to jest po prostu kwintesencja tej postaci, tak? No jakby to nie bierze, nie wiem, pogrzebacza czy tak, czegokolwiek, tylko broni się...
Swoim narzędziem pracy.
Dokładnie, dokładnie, broni się fleszem. Natomiast też jeszcze, bo ja też oglądałem ten film wiele razy, ale wiedząc, że dzisiaj będę go oglądał, to gdzieś tam też próbowałem trochę sobie poszperać i trafiłem na jakiś taki stary wywiad z Hitchcockiem, gdzie on w ogóle powiedział, że on uważa, no nie pamiętam z którego roku to jest wywiad, no ale na ten czas, nie wiem, to był 70, może 60 któryś, powiedział, że właśnie uważa Okno na podwórze za najbardziej czysty swój film, właśnie w związku z tym, o czym tutaj wspomnieliście, czyli z tą metodą, tak, pokazywania reakcji, tak, że tutaj ujęcie Jeffa, potem to, na co patrzy i potem to, jaka jest jego reakcja. Ale co ciekawe, w tym wywiadzie on też opowiada, skąd wziął też trochę, czym inspirował się, jeśli chodzi o tą zbrodnię. I że po prostu on pamiętał takie dwie stare zbrodnie z Wielkiej Brytanii, tam chyba z lat 20. czy 30. I jedna z nich to właśnie był taki przypadek, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, doktor Caven, coś takiego. I on, ten doktor, zamordował swoją żonę. To był Amerykanin, który się jakby osiadł w Londynie, zamordował swoją żonę i jakby powiedział wszystkim dookoła, że ona po prostu wyjechała, tak? No bo ona zniknęła, tak? No ale powiedział, że ona wyjechała, wróciła do Kalifornii, ja się z nią rozwiodłem. Natomiast co wydało, to, że sąsiedzi zauważyli, że kochanka nosi jej biżuterię. Więc jakby wykorzystał po prostu ten motyw, no i tam jeszcze był drugi.
To, jak wiemy, on kolekcjonował też takie historie, także to absolutnie prawda. Może tutaj tak, i potem wrócimy do Państwa i tutaj też dojdziemy oczywiście. Proszę bardzo, Karolu.
Ja mam kilka refleksji, bo pierwszy raz w ogóle widziałem Hitchcocka w kinie, więc to było też takie, bardzo dużo filmów, wiele filmów widziałem Hitchcocka, ale nigdy w kinie. I ten też widziałem kilka razy, ale to zawsze jednak się inaczej ogląda. Natomiast pierwsza taka rzecz, to myślę, że bardzo fajne jest to, o czym tutaj mówiliśmy trochę, że oglądając Hitchcocka, może częściej się powinno Hitchcocka pokazywać w kinach polskich i gdzieś powinien powrócić, żeby właśnie sobie troszkę rozgraniczyć między tym, co potocznie uchodzi za hitchcockowskie, a to, co jest Hitchcockiem. Bo to są właśnie zupełnie inne rzeczy i gdzieś w tej takiej powszechnej opinii zupełnie to jest jakieś wypaczone i jakby zupełnie o czym innym i inne są filmy Hitchcocka, niż one się wydają dla wielu osób. Natomiast kilka takich tematów dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawych, bo po pierwsze chciałem taką klamrę małą zrobić, bo to jest ostatni film kolorowy, który w ramach twojego cyklu będziemy widzieć. On się ewidentnie zapętla z pierwszym filmem kolorowym, który widzieliśmy, czyli z Blue Velvet.
Blue Velvet, tak.
I właśnie trochę jak tutaj było o powiększeniu, było o eksplozji, to też Blue Velvet jest tym filmem, który bardzo wyrasta z tego filmu i w ogóle z Hitchcocka. Zresztą jak nagrywaliśmy podcast o Blue Velvet, to trochę mówiliśmy, że to jest najbardziej Hitchcockowski film Lyncha. I nawet teraz mam wrażenie, jeszcze więcej widzę tych powiązań. Przede wszystkim Jeffrey ma na imię bohater Blue Velvet. Tu mamy Jeffa, który się nazywa Jeffreys jakoś tak. Mamy tutaj nawet to wnętrze tego mieszkania, w którym dokonany jest to morderstwo, jest kolorystycznie prawie identyczne jak wnętrze mieszkania, w którym mieszka Dorothy w Blue Velvet. I no mnóstwo tu jest powiązań. Przede wszystkim główną taką rzeczą to jest ten mechanizm psychologiczny, który dzieje się między Grace Kelly i Jamesem Stewartem, a który dzieje się między Kylem MacLachlanem i Laurą Dern. To jest dokładnie ten sam mechanizm wkręcania się w pewną historię, wchodzenia do czyjegoś obcego mieszkania, podglądania i tego dziwnego napięcia, które ich ciągnie do przodu i które jest napięciem perwersyjnym, przecież jakby bardzo perwersyjnym, i którym oni się nawzajem zarażają. I im bardziej, akurat tam jest bardzo takie, i w Blue Velvet to jest bardzo niejednoznaczne, kto jest bardziej wkręcony w tą historię, że wydaje się, że na początku Kyle, ale potem to Laura Dern go jakby, tak naprawdę chyba ona go bardziej potem to wciąga jeszcze bardziej, a ona by chciała bezpiecznie z daleka się dowiedzieć, jak ta historia się rozwinie, a tutaj mamy taki ewidentnie moment, gdzie właśnie on jest tym człowiekiem przygody i on się boi tego uziemienia, boi się tego uziemienia też w postaci związku, i przynajmniej takiego związku konwencjonalnie rozumianego, ale widać ten moment, jest takie jedno piękne ujęcie, jak James Stewart jest cały rozpromieniony patrząc na Grace Kelly, w momencie, kiedy już widzimy, że ona jest naprawdę w to wkręcona.
Jak wróciła z tej misji.
Tak, tak jest tak, tak. I on wtedy jest naprawdę w niej zakochany i on już jest jakby z taką kobietą, on może być. Natomiast i to jest bardzo ciekawe i całe to właśnie, jak oni się nakręcają nawzajem i jak to jest niezwykłe i to właśnie gdzieś się łączy z Lynchem. Z Lynchem też się łączy jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła i której w ogóle nie pamiętałem. Czyli najbardziej dziwne ujęcie tego filmu, moim zdaniem jednak, które też pokazuje jakąś problematyczność tego związku Jamesa Stewarta z Grace Kelly, czyli to pierwsze ujęcie, w którym Grace Kelly się pojawia. To jest jak z innego filmu, bo tam jest jedyny raz chyba zwolnienie, kiedy ona się nachyla ze swoimi ustami do jego ust, ale w ogóle to no, ona się pojawia tak, jak się pokazuje potwory w filmach.
Tak,
ona przykrywa tak cieniem Jamesa Stewarta i to jest bardzo jakby widać, że ona jest dla niego raczej czymś, czego on by wolał, żeby się nie pojawiło w tym momencie w jego życiu. Ona ma jakąś ogromną władzę i to jest taki bardzo dziwny element, ale potem on się ciekawie rozwija w różne bardzo strony. Natomiast druga rzecz, która jest ważna też przy okazji Blue Velvet trochę, bo mówiłeś o tym, jak ten film jest jednym z tych pierwszych, które rozbijają ten mit lat 50. już w trakcie trwania lat 50. i tej solidarności. Niedawno rozmawialiśmy też o Barei, ja mam wrażenie, że to jest dużo podobieństw w tym sensie, że to też jest kino takie miłe i przyjemne, ale pokazujące o tym, że każdy jest samotny tak naprawdę i wszyscy są sami i ta społeczność, która tam jest, ona jest tylko pozornie jakoś ze sobą związana, ludzie są na siebie obojętni bardzo i właśnie w tym krzyku tej kobiety, której zabito psa, to jest tak bardzo widoczne. Ale ten James Stewart jeszcze tu jest znaczący, bo Lynch się nim tak trochę fascynował, że właśnie do Lyncha mówiono czasami, że on jest trochę jak James Stewart, bo ma miłą powierzchowność, a w środku się kłębi. I to jest niesamowite, jak ten aktor był wykorzystywany w latach 50., bo on był wykorzystywany właśnie do takich ról, czyli tych ról, które demistyfikują to, bo i u Hitchcocka w wielu filmach, nie tylko w tym jednym, w westernach Antoniego Manna, które mają też właśnie takie coś, a potem jeszcze już troszkę później, w latach 60., Człowieku, który zabił Liberty Valance'a, czyli film, w którym John Ford sam unieważnia własną mitologię, ale też to robi jego osobą właśnie. To jest bardzo ciekawe, że to jest akurat ten aktor, który jest jakby takim plakatowym chłopakiem amerykańskim, czy mężczyzną amerykańskim, za pomocą którego jednocześnie się to gdzieś zaczyna dekonstruować. Ale ostatnia rzecz to jest rzecz o, czy to jest film pesymistyczny czy optymistyczny. Bo cały czas o tym myślałem, tak podchodząc z całym tym bagażem już tego, co się filmoznawczo wie o Hitchcocku, że to jest pesymista, to jednak zobaczyłem jakiś tutaj ratunek, że to jest jeszcze taki film, w którym Hitchcock w pewne rzeczy wierzy. I mam wrażenie, jeszcze tylko bardzo szybko o czymś, co, o czym Truffaut pisał, o czym też trochę zapominamy, ale w tej rozmowie bardzo, bardzo to jest interesujące, jak no, wiemy o tym, że Hitchcock, zwłaszcza w późniejszym etapie życia, był trochę creepem. On jako osoba.
Więcej niż trochę.
No właśnie, tak. I że on robił różne rzeczy niefajne, też aktorkom, zwłaszcza jednej. I jest coś takiego, taki wątek w rozmowach Truffaut z nim, gdzie oni rozmawiają, Truffaut to zauważał, on ma wrażenie bardzo dużo, niesamowicie przenikliwie zauważał w tych filmach, na przykład to, że każdy jest melodramatem w zasadzie, albo większość, że to są przede wszystkim melodramaty, a dopiero potem kryminały, horrory, thrillery i tak dalej. Ale to, że w pewnym momencie tam się pyta w którymś rozdziale Truffaut Hitchcocka, że przecież postacie, po których stronie najbardziej on jest, jako Hitchcock, reżyser, zazwyczaj jest po stronie złoczyńcy. I zazwyczaj w tym momencie, kiedy złoczyńca jest zdemaskowany, to widzimy, że to jest człowiek jakoś inny, odrzucony, jakimś, jest właśnie creepem, ale Hitchcock go rozumie. I w tej scenie, kiedy zdemaskowany jest tutaj morderca, on jest w rozpaczy, bo on się pyta, czego chcesz, pieniędzy? Jest taki moment, kiedy on jest taki bezradny.
Mówi, ważne, nie mam pieniędzy.
Tak, tak. I Truffaut twierdzi, że zawsze w tych momentach Hitchcock jest po stronie tych złych. I to jest, czy tych, którzy zrobili coś złego, jakby w tym układzie są tymi złymi. A ta ostatnia rzecz co do tego, czy to jest film optymistyczny, czy pesymistyczny, to jest, mam wrażenie, że tutaj w tym filmie jest klucz trochę do jakiejś nadziei, czy w ogóle rozumienia związków międzyludzkich u Hitchcocka. Bo jest to film, który pokazuje, to wszystko jest takie smutne. Ludzie nie są ze sobą nigdy szczerzy. Ale jeśli związek między ludźmi, także małżeństwo, właśnie widzimy, on się boi tego małżeństwa i tak jak tutaj mówiłeś, są różne stadia małżeństwa, widzimy czego on się boi tak naprawdę. On się boi tego wszystkiego, co się tam wydarza w innych mieszkaniach, ale że Hitchcock chyba nie wierzy w taką relację ludzi szczerą, taką bezpośrednią, że ludzie są, tak jak wczoraj mówiliśmy o uważności, że znaleźliśmy film o tym, że uważność jest dobra, że właśnie taka otwartość, to mam wrażenie, że Hitchcock uważa, że ludzie są zbyt pokręceni, zbyt labiryntowi, ale ludzie mogą ze sobą żyć. Po pierwsze, w tym filmie przecież jest taka naprawdę taka radość spotkania. Jest taka autentyczna radość spotkania.
Stella jest żywo zainteresowana tak, jest, wszystkim też, co się dzieje, tak jak Jeff jest ten plotek, o którym wspomniałem.
No właśnie, jest też w tym filmie taka radość z tego, że jest ten gwar, że życie innych ludzi jest naprawdę ciekawe. I ten, mam wrażenie, że ten film napędza ta energia, ten film. Ale jeśli chodzi o tą relację najgłębszą między Grace Kelly a Jamesem Stewartem, która się kończy dobrze, tak mi się przynajmniej w obrębie filmu, to mam wrażenie, że Hitchcock wierzy w taką relację, że życie jest grą. I relacja między ludźmi jest też ułoży się wtedy, kiedy obie strony zauważą swoje nawzajem słabe i mocne strony i będą umieli nimi grać. Jak będą nimi nawzajem umieli grać w sposób odpowiedni, to oboje będą usatysfakcjonowani. I potem do tej jakby wizji związków międzyludzkich, czy takiej wizji melodramatycznego związku nawiązuje Paul Thomas Anderson w Nici widmo, gdzie dokładnie jakby wyciąga z Hitchcocka ten motyw właśnie, takie relacje międzyludzkie i naprawdę znajduje w niej szczęście. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe, takie przewrotne, trochę przerażające, ale paradoksalnie dające nadzieję.
To prawda, dodałbym też, nie jestem w stanie jakby podsumować tego, co powiedziałeś, ale tylko chcę odbić, że jest to też w pewnym sensie bardzo brytyjskie w takim znaczeniu, może trochę wywiedzionym, może trochę z Oscara Wilda, może z paru innych, prawda, autorów, takie trochę amoralne spojrzenie na relacje międzyludzkie, a jednocześnie to, co nazywałeś świetnie radością splotkowania, znaczy Hitchcock, jak pamiętamy też, sam był udręczonym katolikiem, tak, i to jest też istotna jego, jakby część jego życia, był człowiekiem, który był niesamowicie pochłaniany przez poczucie winy, dlatego też słusznie wspomniałeś o tej jego sympatii do tych właśnie creepów, prawda? Tutaj jest to ewidentne, że kiedy Raymond Burr wchodzi i jest jakby jest słaby, tak? Po prostu, i czego chcesz pieniędzy? Nie mam pieniędzy, tak? To jest dokładnie moment, w którym czujemy tą, nawet jeżeli nie sympatię, to wiemy, że Hitchcock go rozumie, ale też to się objawia w tym, że Hitchcock przecież jak magnes, z ogromną lubością, czasami też bywał bardzo okrutny dla swoich aktorów, dodam, że przyciągał osoby i performerów, aktorów także, o których wiedział, że są wewnętrznie skonfliktowani. On to lubił, można by wiele przykładów tutaj dać, że wiedział, on lubił jakby eksplorować, Montgomery Clift na przykład, prawda, w filmie I Confess. I tutaj to jest też ten przypadek. Pamiętajmy, że Hitchcock sam często otaczał się ludźmi, którzy w danym momencie byli, teraz powiem bardzo szeroko, queerowi, inni, niedopasowani, obsada Sznura, prawda, Farley Granger, otwarcie homoseksualny aktor. Tutaj mamy Raymonda Burra, który też był bardzo udręczoną postacią, ukrytym homoseksualistą, który tutaj jeszcze miał żonę w tamtym momencie, w 53, później się rozwiódł, do końca życia żył swoim partnerem, swoją drogą, uprawiając orchideę i sprzedając je, to też ładna historia. Thorvald, że tak powiem, znalazł potem szczęście w związku, tylko w innym. Także to on, jakby Hitchcock wiedział, czuł gdzieś te różne rodzaje krzywdy, jakiegoś przetrącenia, jakieś traumy. I na różne sposoby umieszczał je w swoich filmach. Tak tym na ten moment powiedział. I wiem, że tam było kilka głosów. Nie wiem, czy w tej się ostały, ale bym prosił, żeby może mikrofon trafił właśnie tam. Potem znowu będziemy się zbliżać do przodu. Proszę.
Jeśli mogę zacząć. Ja chciałem powiedzieć, że to jest moje ulubione cameo Hitchcocka, czy cameo w tym filmie, o których oczywiście powstało mnóstwo artykułów, czy nawet książek, ale wydaje mi się, że tutaj ono jest inne od wszystkich pozostałych. Bo po pierwsze pojawia się już w pewnym momencie zawiązania.
Dodajmy, to jest ten moment, kiedy on nakręca zegar w mieszkaniu kompozytora.
Dokładnie tak. I mamy już sytuację, kiedy akcja się zaczyna rozwijać, a na pewno jest już przedstawiona nam ekspozycja. I to jest taki moment mniej więcej 20 któraś minuta, kiedy my już znamy bohaterów. I bardzo symboliczne nastawienie tego zegara przez reżysera. Przypomnienie, że reżyser znajdujący się teraz w mieszkaniu kompozytora startuje z tą opowieścią. I dla mnie jakoś w tym momencie zaznaczają się warstwy tego filmu, który ma trochę taką strukturę cebuli, gdzie tą pierwszą warstwą, tą najgłębszą warstwą będzie mieszkanie Jefferisa. Szerzej to będzie to całe podwórze, ale są jeszcze kulisy, które tutaj są mega istotną częścią, uważam, i pojawiają się co i róż, zarówno w sferze audialnej, jak i w takiej sferze tego przesmyku pomiędzy kamienicami, kiedy oni przechodzą i jakby zerkają po jakieś kolejne instrukcje. Ja tak się cały czas zastanawiam, gdy ten reżyser opuścił dom kompozytora, mam wrażenie, jakby ukrywał się za tą kamienicą i a to opóźnił jakiś samochód, a to kazał przyspieszyć samochodowi, który o włos przejechał Thorvalda, a to zwolnił stolik dla samotnej pani, żeby mogła nawiązać jakąś relację. A kompozytor wykonuje dalej swoją pracę i być może w momencie nastawiania tego zegara dostał jakieś wskazówki od prawdziwego kompozytora, bo kiedy trzeba muzykę przyspieszyć, to ona ma bardzo ważne znaczenie. Kiedy trzeba wokół fortepianu zebrać wszystkich gości, tak żeby w tym czasie morderca mógł zamordować psa, to się dzieje i ten suspens jeszcze bardziej się nakręca. A kiedy wreszcie wszystko się kończy, to wydaje płytę, którą możemy odtwarzać w kółko i to przedstawienie już zostało zarejestrowane. Jakoś pierwszy raz w kinie zauważyłem tutaj taką bardzo, bardzo istotną rolę tego niewinnego cameo, przez wielu uważanego za sam marketing, dla mnie bardzo istotne w tym filmie.
Wspaniała interpretacja, bardzo mi się podobała. Tak, nakręcanie zegara, jakby powiedziała Lydia Tarr, I start the clock, tak, w filmie Todda Fielda. Uwielbiam ten przesmyk właśnie tam, prawda? To, że ta ulica, nigdy nie widzimy jej w pełni, tylko cały czas coś, prawda, się wydarza. W pewnym sensie jest to film o frajdzie reżyserii, właśnie. Właśnie o frajdzie kontroli nad tym światem, dlatego też odsyłam do pierwszego ujęcia Nocy amerykańskiej François Truffaut, gdzie on właśnie oddaje hołd tej rozkoszy. Widzimy kamerę, która panoramuje po jakimś francuskim miasteczku i słyszymy głos reżysera, autobus, prawda, i teraz jedzie autobus, matka z dzieckiem i wychodzi matka z wózkiem. I tutaj można by ten głos też włączyć, prawda, kot na początku, od niego się zaczyna. Ta frajda właśnie z układania tego świata to jest istota reżyserii i w tym sensie tak, on rzeczywiście kontroluje czas, jak to powiedziała Kate Blanchett. Musicie Państwo pomóc, kto był następny, bo pamiętam, że tam już ktoś długo się głosił z tyłu, a ja się trochę zagubiłem, także proszę, pani ma teraz.
Dziękuję bardzo. Tak. No, dla mnie to był ciekawy film, ale ciężko się go oglądało. Nie wiem, czy mówiliście o rozrywce, łatwym odbiorze. No nie wiem, może ja tutaj przeinterpretowuję, może widziałam trochę inaczej. To chodzi mi o to, że dla mnie to jest właśnie bardziej film o pewnym niedojrzałym człowieku, no tak jak mówiliście może impotencie, no już tutaj nie wchodzę, który, dla którego bardzo ciężką sytuacją jest sytuacja, kiedy musi właśnie przez chwilę być uruchomiony i dla którego no, widzi jakby w swojej kobiecie pewne zagrożenie, tak? Nie ma władzy, nie może nad nią, jest dla niego za dobra, nie dlatego, że coś się stało pomiędzy nimi, tylko dlatego, że on ma chwilowo, nie wiem, mniejszą władzę niż ona. Też jakby nie widzę pozytywnego za bardzo jakby rozwiązania tej sytuacji, bo co, bo pozytywne jest to, że on ją w końcu przekonał do swojej woli. No ale nie o tym chciałam. To znaczy, ja też nie jestem przekonana, czy tam to morderstwo naprawdę miało miejsce. To znaczy, ja widzę właśnie pewnego niedojrzałego mężczyznę, który podgląda innych, bo się nudzi i później próbuje każdego, kogo spotka, przekonać do swojej wizji świata. Nie mamy żadnych tam dowodów, nie wiemy, co się stało. Nie wiem, nie wiem, dlaczego ta obrączka jest taką dla nich takim najważniejszym dowodem. No, ja widziałam, aha, kobieta się nim zmęczyła, rzuciła mu obrączkę, że tak powiem, zostawiając, nie wiem, na łóżku, whatever. I wyjechała i zaczęła nowe życie, powiedzmy. Więc okej, okay, że troszeczkę może rzeczywiście to wyrzucenie go przez okno było przesadną tak reakcją, jeśli ktoś był niewinny. Okej. Okay. Tylko, że tak, nie mamy żadnego, nadal nie mamy żadnego dowodu. Oni mówią wszyscy tak, tak, okej. Okay. Tylko on przychodzi i czego chcesz? No w sensie wyobrażam sobie, że no, ktoś się włamał do jego mieszkania, kobieta. Ten mu grozi przez telefon, że coś tam wie. Chodzi mi o to, że może się czuć zagrożony, tak? I mówi, przychodzi do niego, czego ty chcesz, nie mam pieniędzy. Jakby nie mówi, że zamordował kogokolwiek. No tak to widzę, to znaczy... I też jakby główny bohater, tak? Czuje się dobrze dopiero jak przekonał kogoś do tej swojej wizji. Wtedy się, no nie wiem, czuje prawdziwym mężczyzną, no jakby tak to widzę.
Myślę, że można by jeszcze o tym dyskutować. Na końcu ma dwie złamane nogi, to też dodam, więc ma mniej kontroli niż na początku. Spojrzenie Lizy na końcu jest bardzo dwuznaczne i myślę, że jest równie dwuznaczne jak spojrzenie tej innej Lizy, o której śpiewa się w piosence wcześniej, prawda? Mony Lizy, prawda? What's hiding behind your smile? Na końcu Liza tutaj się uśmiecha, ale myślę, że do końca nie wiemy właśnie, czy to jest uśmiech triumfu, prawda? Czy to jest uśmiech tego, że ten konflikt o to, czy małżeństwo będzie, czy nie, on nadal trwa. Dla mnie osobiście to wyznanie Torvalda, którego właśnie no nie słyszymy, ale jednak podaje je policjant, mówiąc, że on się przyznał, dla mnie jakoś tą sprawę rozwiązuje. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości o tym, że jest to, i to pełna zgoda, film o chęci kontrolowania rzeczywistości. Absolutnie tak. I myślę, że jest to też film o szaleństwie kontrolowania rzeczywistości. Tak? No bo co będzie następnym krokiem? Tak? Jakby jak Jeff jeszcze będzie mógł spróbować Lizie narzucić właśnie swoją optykę? No to jest tutaj jakby nierozwiązane na końcu. Także tak, z tym się zgadzam. Jest to film o obsesji kontroli, jest to film o też portretujący, powtarzam to, 53 rok, mężczyznę, który czuje, że tą kontrolę może utracić, a już w pewnym sensie już ją utracił, to symbolizuje ten gips. Ale też pamiętajmy o tym, że to jest jeszcze Ameryka, przede wszystkim amerykańskie kino, 53 rok, gdzie słowo rozwód jeszcze nie jest tak naprawdę w słowniku. Tak? A na pewno nie jest w słowniku sympatycznych bohaterów sympatycznego hollywoodzkiego filmu. Pod tym względem ta obrączka jest o tyle wiarygodna, że to jest jeszcze ten moment w kulturze amerykańskiej, być może ostatni, kiedy więzy małżeńskie są traktowane pretty much jako nierozerwalne. Tak? Później to się oczywiście zmieni i będzie mnóstwo filmów na ten temat, natomiast nas może to bawić, to dochodzenie Lizy, prawda, o tym, że kobieta na pewno by ją zabrała i biżuterię i tak dalej, ale to były takie tenety, chciałem powiedzieć, dogmaty ról płciowych wówczas, które jeszcze, właśnie mówię, były na granicy podważenia, ale jeszcze nie były w pełni podważone.
Symbolizuje tak naprawdę te słynne pojęcie hitchcockowskiego kina podglądacz,
tak, oczywiście.
Bo jak oglądałem tą Odyseję kosmiczną, to przecież ta scena, jak wchodzi James Stewart do tej kwiaciarni, była wojerystyczna.
W zawrocie głowy. Tak, w zawrocie głowy.
I on też zwrócił na to uwagę, bo cały ten film, warto wiedzieć, się składa z pewnych motywów hitchcockowskich, które nie są stereotypami. I to wyjątkowo zachęcam do tego filmu.
Zawrót głowy, myślę, tak, to...
Kuzel, to był taki wspaniały film, Odyseja filmowa.
Tak. Dodam, że to chyba jest... Jeśli ktoś by szukał kontrowersji na mojej liście 100 najlepszych filmów, to chyba to nie ma bardziej tam kontrowersyjnej decyzji w świetle hitchcockologii niż umieszczenie Zawrotu głowy poniżej Okna na podwórze. Proszę bardzo.
Dobry wieczór. Ja odniosę się do moich przedmówców. Po pierwsze, to kiedy Hitchcock pojawia się na ekranie i nakręca zegar, zawsze, gdy szukamy Hitchcocka, jestem pod wrażeniem, że on z takich prostych historii reżysersko wynosi je znacznie wyżej, bo ta historia, ten film przepadł, tak jak remake przepada w historii kina, a dopiero jego reżyseria wynosi to wyżej. Mamy tutaj zarówno różne etapy kina, mamy, tak jak już wspomnieliśmy, film niemy, gdzie nawet w innym pomieszczeniu jest grany na fortepianie muzyka, jak to bywało w kinach. Mówiliśmy o Screwballu, mówiliśmy o, na przykład jeszcze na końcu widzę noir, kiedy te cienie są w tym pokoju, mimo że już w kolorze.
O melodramacie też,
tak. Gdzie Stewart w poprzednich filmach zawsze swoich noir był tak oświetlony, ale tutaj jestem pod wrażeniem właśnie tej reżyserii, która wynosi proste historie. Inna sprawa to kobiety Hitchcocka. Wiele razy oglądałem ten film, ale dopiero teraz zrozumiałem, że postać Stelli jakby jest bardzo odzwierciedleniem jego żony, która pisała mu scenariusze, która miała bardzo taki cięty język, ale też opiekowała się nim, która była trochę taka zahukana, taka niepewna siebie. I tutaj właśnie też ta postać mówi o tym, że co ona może wiedzieć, ma braki w wykształceniu. Tak chyba było też z jego żoną, która z powodu choroby przerwała edukację. Więc to jedna postać, a druga postać to postać Lizy, tak? Czyli Grace Kelly, przyszłej księżnej Monako. Ona onirycznie pojawia się, tak jak już omówiliśmy to, przed oczami jest idealizowana. W tych swoich strojach, ale w tych pięknych ramionach, plecach. Włosy też były pokazane, tak jak w Vertigo. Tak, mieliśmy ten kadr na jej włosy. Ale też wydaje mi się, że tutaj ważnym elementem jest to idealizowanie jej i to, jak on ocenia wszystkich swoich sąsiadów. On widzi tam pewne dążenie do doskonałości w tym, jak gra na fortepianie kompozytor, w tym, jak ćwiczy tancerka. Ta samotna kobieta, wydaje mi się, że ona tak kreuje tę swoją randkę, to spotkanie. I potem, gdy jest zawiedziona, że to nie odbywa się tak, jak chciała, odrzuca tego kochanka. I to nam pokazuje, co się dzieje, gdy nie widzimy, nie doceniamy to, co mamy. I gdy nasz główny bohater nie widzi tej opieki, tej troski, tej Lizy, tym, że ona przychodzi, pamięta, kiedy on kończy rekonwalescencję, tworzy ten wieczór, który on woli patrzeć na innych, jest bardziej zainteresowany tym, co jest na zewnątrz, niż obok niego. I potem też widzimy, że ta piosenka, która jest cały czas doskonalana, okazuje się czymś bardzo ważnym dla tej samotnej kobiety. Gdzie ten ideał, dążenie do tego ideału, do tej perfekcyjnej piosenki już na tym etapie jest dla kogoś bardzo ważnym. I tak jak ten główny bohater chce cenić swoją wolność. Tak właśnie chyba najważniejsze, to czego potrzebuje, to Liza, a Liza ma na nazwisko Freeman.
To prawda, to prawda. Jest to film też o tym właśnie, że można bardzo, bardzo, bardzo dużo widzieć, a jednocześnie być wciąż więźniem swojej fantazji. Tak? Znaczy, to jest właśnie o tym, że on ma wszelkie dowody, że tak powiem, na stole, także jeżeli chodzi o chociażby oddanie Lizy jemu, ale postanawia to zignorować właśnie po to, żeby żywić swoją fantazję o jednoczesnych, tak, w wielu, wielu życiach swoich sąsiadów. Liza ma jeszcze jedno, czego nie ma bohaterka zawrotu głowy i czego nie mają niektóre hitchcockowskie bohaterki, to znaczy ma tarczę obronną w postaci ironii, tak, bo Liza jest dowcipna, ironiczna, potrafi się obronić w tym starciu z Jeffem i nie tylko z Jeffem, świetna scena z Wendellem Coreyem jako policjantem. No Madeleine łamana przez Judy w Vertigo to będzie już trochę inny przypadek, takiej postaci trochę bardziej ubezwłasnowolnionej w tym zafiksowanym także na fantazji spojrzeniu postaci Jamesa Stewarta. Czy ktoś jeszcze? Tak, tak, pan już tutaj bardzo, proszę bardzo, tak.
Chciałbym na chwilę przeskoczyć z rozmowy o tej warstwie analitycznej na warstwę emocjonalną i zaskoczyło mnie bardzo, który tak naprawdę moment w filmie zrobił mnie największe wrażenie emocjonalne. Dla mnie to był moment, w którym przez cały film oglądamy Torvalda, tak? I w momencie, kiedy on patrzy na nas tak naprawdę w kamerę, dawno nie poczułem się w sali kinowej tak odsłonięty, tak, że ja go podglądam i naprawdę chciałem zapaść się pod fotel w tym momencie. To jest takie pierwsze spostrzeżenie. A druga rzecz to oprócz tej obsesji kontroli, o której rozmawialiśmy tutaj, miałem wrażenie, że ten film też jest bardzo mocno o takiej ucieczce od zobowiązania tego małżeńskiego, tak? Właśnie przedstawienie tej partnerki w pierwszej scenie jako takiego potwora, tak? Jak Torvalda właśnie, że Torvald jest takim zagrożeniem jak ona dla niego. I w momencie, kiedy ona do niego przychodzi, on ucieka trochę w podglądanie tych sąsiadów, on nie chce rozmawiać o tym, że chce zachować status quo. Nie chce iść dalej na razie w ten związek, wydaje mi się, że się boi. A ponadto, co chciałem powiedzieć, to oprócz tego, że on się boi tego zobowiązania, tak? I tego, że ona jest przedstawiona właśnie jako taki potwór dla niego, to jak bardzo on jest szczęśliwy, kiedy ona trochę łapie go haczyk, jak też zainteresuje się tym i dzięki temu mogą o tym nie rozmawiać i jakby iść dalej w tą obsesję.
Tak, i być może należało było tego zacząć, kiedy szukaliśmy okruszków nowoczesności w tym filmie i jego nowofalowości, właśnie od ujęcia Torvalda, który patrzy prosto w kamerę, czyli na nas. To jest też ultra nowoczesne, że jest czwarta ściana jest rozbita i nagle jakby fikcyjna postać nas pyta, po co na mnie patrzysz, tak? Dlaczego mnie śledzisz, czego ode mnie chcesz? To jest bardzo, bardzo nowofalowe i nowoczesne, także tutaj pełna zgoda.
No ja chciałem też pociągnąć ten wątek, to znaczy to, co się stało wcześniej i mówię tutaj o przebiegu akcji i co na mnie zrobiło takie bardzo duże wrażenie i też wprawiło mnie w pewnym sensie w zakłopotanie, to znaczy brak reakcji ze strony Jeffa, kiedy Liza wołała go, będąc w opresji. To bardzo mnie zaskoczyło tutaj w tym filmie. Rozumiem, że to też fabularnie miał doprowadzić do tej ostatecznej konfrontacji, kiedy Torvald przychodzi do niego i dzieje się to, co się dzieje na samym końcu. Natomiast jego rola i to, w jaki sposób się zachowuje przez cały film, jak opowiada o sobie, o związku, o tym, czego oczekuje od osoby, z którą chciałby zbudować związek i tak dalej, no w pewnym sensie się posypała w tym momencie dla mnie.
Myślę, że dokładnie była to intencja Hitchcocka, to znaczy, żeby pokazać jego, że tam największą porażkę w tym filmie, znaczy ten moment, kiedy strach go paraliżuje do tego stopnia, że nie jest w stanie zareagować. Pytanie też, znowu to pytanie pojawiające się w eseju Olszewskiego, czy nie ma w tym jakiegoś momentu jakiejś fascynacji tym, co się dzieje przed jego oczami. Myślę, że fabularnie jest to głównie uzasadnione tym, że jest faktycznie bezsilny w tym momencie, czy znaczy, że może tylko czekać na tą policję. Nie wiadomo, jak Torvald zareagowałby na jego krzyk z drugiej strony podwórza. Ale tak, no to jest taki w ogóle chyba sedno tego filmu właśnie. Jak to było powiedziane przez Bogdanowicza, Stewart reagujący na to, co widzi. Ta reakcja chyba jest najbardziej rzeczywiście niepokojąca ze wszystkich.
Ja tylko dwie rzeczy chciałem dodać. Właśnie też mi się skojarzyło z tym, z kinem Niemem, że trochę mamy akompaniatorów tej muzyki do tych wszystkich okienek i scen z kina niemego. I jeszcze zatoczę koło do tej nowofalowości, bo oni trochę grają jazz. Mówię, że nie wiedziałem o tym, jak bardzo to nowatorskie było wtedy, bo trochę nie śledzę jazzu w filmie za bardzo. Natomiast sprawdziłem sobie, w 1958 powstało Window na szafot, gdzie Miles Davis na żywo nagrał muzykę do filmu. I ona już wtedy była taka rewolucyjna, że w ogóle tak można nagrywać na żywo. A tutaj Hitchcock właśnie użył jazzu, gdzie na początku miałem wrażenie, że trochę takie było to niepokojące, jak w ogóle cała ta muzyka trochę ta jazzowa ustawia ten film, nie? Że generalnie mamy bardzo sporo przemocy w tym filmie, a trochę w komedii slapstickowej dzięki tej muzyce trochę jest ten taki, ten przemocowy charakter jest taki zniesiony ten niepokój i wyniesiony właśnie ta komediowość, nie? I nadaje w ogóle jak bardzo, to jest kolejny przykład tego, jak bardzo muzyka w ogóle, nie tylko na żywo grana do filmów niemych, ale muzyka w filmie może ustawić charakter filmu.
W pewnym sensie jest to podwórze po prostu zamieszkane przez samych taperów, którzy, że tak powiem, komentują akcję. Proszę jeszcze, może ostatni głos, bo powoli już będziemy musieli opuszczać salę. Aha. Dobrze, i już pan, i będziemy kończyć, tak. Mhm. Dobrze. Akurat tak dochodzimy dokładnie do czasu trwania filmu, więc to jest dokładnie ten punkt.
Ja tylko tak kilka takich uwag, które troszkę nawiązują do tego, co było mówione. A najpierw może do tego, że w tym filmie mamy nie tylko właściwie historię kina, ale też prehistorię. Zauważmy, że bohaterowie patrzą przez lornetkę i tak naprawdę i w jednej scenie, kiedy oglądają też zdjęcia, to muszą je oglądać jakby osobno. I to mamy tą jakby laternę magika, czyli jakby już prehistorię kina. Natomiast jakby sposób pokazywania całego tego bloku z kolei nas odsyła już do tego, jak my dzisiaj konsumujemy różne filmy w mediach społecznościowych i no, powoli już powstają festiwale takich krótkich form, są filmy do jednej minuty, ale też szuka się nowych form filmowych na TikToku, tam są eksperymenty z montażem, no i to wszystko jest tutaj w pewnym sensie zapowiedziane, to jest niesamowite, w 1954 roku.
I pytanie, czy Jeff, który rozmawiając z Lizą jednocześnie skanuje okna po lewej stronie, czy dzisiaj to nie byłby Jeff rozmawiający z Lizą i scrollujący jednocześnie telefon? Zresztą ktoś powiedział, że współczesny remake Orta na podwórze powinien polegać na tym, że Jeff odkryje zbrodnię poprzez scrollowanie swojego Instagrama.
Tak, ale równie ważnym tutaj motywem jest, który wiąże się z tym, jest to, że on ma jakby ten syndrom, który nazywamy FOMO, czyli jakby tego, że on kompulsywnie musi sprawdzać, czy coś się nie wydarzyło, a jednocześnie jakby wiemy, że film się zaczyna od tego, że on się jakby budzi, no i jakby koda jest taka, że on też się jakby śpi, ale wiemy, że on się za chwilkę obudzi. I że jakby cała taka jakby ta opowieść jest jakby takim jego, jemu się wydaje, że przebudzeniem. No ale właściwie przebudzenie to trochę koszmaru w łapaniu uważnych jakby fragmentów, no i w tym wypadku no też jakby morderstwa, ale też jakby presji tego, co zrobić z tym morderstwem. Ogromna presja, i która wiąże się też z tym współczesnym lękiem przed nadmiarem wiadomości, które trzeba jakoś przetrawić, jakoś się do nich odnieść, jakoś je skomentować, zareagować albo nie zareagować. Druga rzecz to wizualne skojarzenia, bo ja do Hitchcocka doszedłem, znaczy nie, no widziałem Ptaki w telewizji wcześniej w dzieciństwie, no i jakieś fragmenty innych filmów również, ale jednak doszedłem bardziej przez Dario Argento, przez Suspirię, przez Głęboką Czerwień, dlatego dla mnie ten finał, który jest faktycznie absurdalny, robienie zdjęć, żeby oślepić swojego przeciwnika, jest być może kompletnie nierealistyczny, ale nieważne, dla mnie to jest po prostu piękne, tak jak piękne są sceny morderstw i oświetlenia właśnie w filmach Dario Argento, no i też, zwłaszcza w Suspirii, operowanie kolorem, no i ta Grace Kelly w tym filmie mi się jednak ciągle kojarzyła z właśnie z założeniem Dario Argento, żeby Suspiria była nakręcona jak Królewna Ścieżka i Siedmiu Krasnoludków z 1937 roku, disneyowska. Właśnie z takim no, technikolorem. No i faktycznie zgadzam się tutaj z Karolem z tym, że no, Grace Kelly jest na początku pokazywana demonicznie no, i stopniowo jakby też i wizerunek się troszkę zmienia. No ale właśnie jest też taka no, senna. No i trzeci wątek, i to już będę jakby ze swojej strony kończył, no to ten wątek się tu troszkę pojawiał, czyli Antonioni i ogólnie całe takie dziedzictwo troszkę nowofalowe, no, i, no ale trochę też właśnie takie autotematyczne, no i temat, który u Antoniego się pojawiał, tutaj się nie pojawiał w dyskusji, ale to jest myślę, że ogromny, czyli temat nudy. Bohater się nudzi, dlatego to wszystko ogląda i Antonioni zrobił z tego całą wielką opowieść o tym, o alienacji człowieka w kapitalizmie i do tego, że on sprowadza tego do nuty, do tego, że jakby nie zauważa pewnych rzeczy albo zauważa i prowadzi go do ślepe uliczki. No i powiększenie kończy się piękną kodą, że bohater musi zrozumieć jakby w pewien sposób swój błąd. No i, ale ja widzę w tym głębokie echa właśnie tego filmu i teraz ten sens mi to bardzo uświadomił. No i już jakby nie przedłużam.
Bardzo, jeszcze... bardzo dziękuję. Ostatnie kończące zdanie należy do pana w takim razie.
To jest właściwie do tamtego pytania wcześniejszego. To może będzie koincydencja, ale odkryłem ku swojemu zdumieniu, że czołowy kompozytor zawrotu głowy Bernard Herrmann napisał ścieżkę dźwiękową do aktówkarza Martina Scorsese jakby w hołdzie Waksmanowi z tego filmu.
I Bernard Herrmann zmarł w noc po nagraniu tej ścieżki dźwiękowej. Taka jest też historia, że nagrał ścieżkę dźwiękową do taksówkarza, zmarł tego samego wieczora i tak domknął się też pewien rozdział w historii muzyki filmowej. I to, nie wiem, czy to jest dobry wniosek na koniec, ale to anegdota, że tak powiem o pewnym niespodziewanym końcu. Więc proszę Państwa, to jest ten magiczny moment, w którym nasza rozmowa trwa dokładnie tyle samo, ile trwał sam film, więc była to wielka, wielka przygoda. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. No to w takim razie mam nadzieję, że jutro się widzimy na Atalancie o godzinie 20, film numer 1 na mojej liście. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim. I zapraszam do rozmowy o Kino Potwórze, które naprawdę wydawałoby się, że znam na pamięć. Tak, bo pewnie znam na pamięć. Ale jakoś no, cały czas ten film sprawia taką samą przyjemność. Zacznę od tego słowa przyjemność, bo myślę, że to też jest ważne, że filmy mogą być tak wyrafinowaną, tak skuteczną, nawet po 70 latach rozrywką, to po pierwsze. Po drugie, ten ekran tutaj jest tak duży, też większy niż w kinie Muranów, gdzie dwa tygodnie temu w podobnych okolicznościach ten film oglądałem, także to była tym większa radość zobaczyć ten film w takich dobrych warunkach. No i bardzo zachęcam do refleksji, do podzielenia się wrażeniami. Ja zacznę od takiego zagajenia, bo za każdym razem, kiedy oglądam ten film, to wiadomo, zwracam trochę na inne rzeczy uwagę. To jest też film, który w momencie powstania był no, jednym z takich większych technicznych także osiągnięć Hitchcocka. Podkreślę, że ta cała wielka scenografia zbudowana to jedno, ale tę scenografię też trzeba było oświetlić i tak oświetlić, żeby światło dzienne wyglądało jak światło dzienne. To był pod tym względem najdroższy film w historii wytwórni Paramount, jeżeli chodzi właśnie o ilość reflektorów zgromadzonych na jednym w jednej hali zdjęciowej. To taka ciekawostka techniczna. A z rzeczy mniej technicznych, a bardziej takich kulturowych, tego w jakim momencie ten film powstaje, bo to mnie też zawsze bardzo interesuje, kontekst, no to film jest kręcony wiosną i latem bodajże, w każdym razie wiosną chyba zaczynają się prace nad nim, ale jest kręcony w roku 1953, wchodzi na ekrany w 1954 i jest to czas ogromnych zmian obyczajowych, kulturowych w Stanach Zjednoczonych.
I ten film, mimo że wydaje się, no właśnie, taką kryminalną opowiastką, prawda, na sobotę, to odzwierciedla w sobie ogromną ilość tych napięć związanych z rolami płciowymi, z modą, z kulturą, która się zmienia. Bardzo ważne jest miejsce, w którym ten film się dzieje. Jesteśmy, padają adresy w filmie, okolice 8, 9 ulicy na Manhattanie, to są okolice Greenwich Village. Jesteśmy właśnie w takim budynku, w takiej dzielnicy, która właśnie w latach 50. w tym czasie, dokładnie w tym czasie, jest okupowana przede wszystkim przez artystów, przez pikników. W tym czasie tworzy tam Jack Kerouac, Allen Ginsberg i wielu, wielu innych. I to w tym filmie jest odzwierciedlone, bo te mieszkania, które widzimy, do, jakby taką panoramę nowojorskiego życia tamtego czasu, w oknie na podwórze jak najbardziej reprezentują właśnie tą warstwę społeczną. Mamy kompozytora, prawda? Mamy tancerkę, mamy rzeźbiarkę na parterze, więc jesteśmy w tym miejscu, w miejscu Greenwich Village, które w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych najbardziej kojarzyło się ze społecznym eksperymentem, z rodzącą się tak naprawdę kontrkulturą, z jakimś takim zupełnie nowym, nowoczesnym sposobem bycia. I ten nowoczesny sposób bycia jest też odzwierciedlony w bohaterach tego filmu. I myślę o głównych bohaterach. Przypomnę, to są jeszcze lata obowiązywania cenzury, takiej autocenzury, ale bardzo silnej w przemyśle filmowym w Stanach. No, Liza i Jeff nie są parą tradycyjną, nie mają ślubu, przy czym jest wyraźnie pokazane, że spędzają razem noce. Co więcej, to Liza inicjuje te, zostanie na noc, prawda? To też jest bardzo istotny element, że to jakby ona decyduje, mówi, że dzisiaj tutaj na noc zostaje. Przy czym film nawet jedną sylabą, nie ma żadnego zająknięcia takiego moralistycznego, prawda, że to byłoby, nie wiem, coś skandalizującego. No jedyny jest ten żart, prawda, kiedy Doyle mówi, czy mówisz o wszystkim swojemu gospodarzowi. Natomiast to jest nowoczesna para, tak? To jest też para, w ramach której odbywa się takie ciągłe tarcie, ciągłe napięcie pomiędzy tymi właśnie bardziej i mniej tradycyjnymi rolami płciowymi. Jest wiele, wiele tekstów na ten temat, na temat tego filmu. Ja zwrócę uwagę na to, i tutaj często się o tym mówi, jaką ewolucję przechodzą kostiumy Grace Kelly w tym filmie. Ona w tym filmie nosi w sumie 6 kolejnych takich outfitów. I to swoją drogą, że ona też była znana z właśnie także jako ikona mody. Ale tutaj następuje pewna taka progresja. Do tego stopnia, że pod koniec, w ostatniej scenie, myślę, w tym ostatnim ujęciu, ona już nosi w zasadzie męski strój, tak? Ma dżinsy, koszulę. Zaczynała od takiej skloszowanej sukni, która jeszcze najbardziej by ją lokowała w stronę takiej tradycyjnej kobiecej mody, jeszcze lat 40. w zasadzie, a kończy już właściwie w męskim, cudzysłów męskim stroju. Co też jakby jest tylko jedną z tych wielu warstw tutaj pokazania tego, że te role płciowe są w takim stanie fluksu w tamtym czasie. Dodam też to bardzo istotne, to taki mówię, taki wstęp, żeby pokazać, że film ma w sobie bardzo dużo warstw. Jest wyraźnie powiedziane, że Liza jest ekonomicznie, można powiedzieć, silniejsza od Jeffa. Ma zarabia od niego więcej, jest bizneswoman, ma najprawdopodobniej swoją markę odzieżową, prawda? Mówi w pewnym momencie, on się dziwi, że suknia może kosztować 1100 dolarów, ona mówi, sprzedajemy tuzin dziennie. Co więcej, jest na pewno wpływową osobą w dziennikarstwie, ma swój felieton, w którym mówi, że może go wspomnieć, a zatem ma też większy kapitał taki, powiedzmy, kulturowy. Podczas kiedy Jeff wyraźnie mówi, chociaż tutaj w tłumaczeniu tego nie było, że on na koncie ma mniej więcej tyle pieniędzy, żeby przetrwać do następnego miesiąca. Więc tutaj też jest bardzo wyraźnie taki nowy trend, nowa obecność właśnie kobiety, która nie tylko zarabia na siebie, ale jest znakomicie prosperującą bizneswoman, góruje pod względem także towarzyskim, takim społecznym nad Jeffem. No i znowu, pytanie o to, jak ta ich relacja fluktuuje w całym filmie, jest ciekawe. Dodam, i to będzie koniec tego takiego wstępu, i zachęcam naprawdę do wniosków, obserwacji, że rok 53 właśnie, od tego zacząłem i tu na chwilkę skończę, że rok 53 obfituje nieprawdopodobnie w takie wydarzenia, które zwiastowały właśnie takie jaskółki, takie pierwsze znaki, tą nadchodzącą wielkimi krokami, przede wszystkim obyczajową rewolucję. Przypomnę, 53 rok to pierwszy numer Playboya, wydany w 53. To jest także rok publikacji drugiego raportu Kinsey'a, jak on nazywany, czyli raport na temat życia seksualnego kobiet w Stanach Zjednoczonych. O ile ten pierwszy wywołał swoisty skandal, ten męski raport, to drugi raport wywołał o wiele większy skandal ze względu na to, że były tam rzeczy, których brytańska Ameryka o kobietach nie chciały słuchać, do tego stopnia, że Fundacja Rockefellera tego roku wycofała swoje wsparcie dla projektu Kinsey'a właśnie po opublikowaniu tego raportu. Jest to także rok i tutaj ostatni kontekst, który mnie samego zaskoczył, bo niedawno się o tym dowiedziałem tak naprawdę. Jest to rok egzekucji małżeństwa Rosenbergów posądzonych o szpiegowanie na rzecz Związku Radzieckiego. I teraz co ma wspólnego sprawa Rosenbergów, poza tym, że przez cały 53 rok Amerykanie cały czas słyszeli o tej szpiegowskiej sprawie, o podglądaniu, zbieraniu dowodów fotograficznych itd. Otóż Hitchcock z jakiegoś powodu w ostatniej scenie umieścił książkę, tę poza Himalaje, Beyond the Great Himalayas, napisaną przez jednego z sędziów w tym procesie. To był niesamowicie wtedy kontrowersyjny i komentowany proces. I Hitchcock wręcza Grace Kelly w ostatniej scenie książkę napisaną właśnie przez jednego z ludzi bardzo zaangażowanych w tamtą sprawę. Mówię o tym, ponieważ wydaje się, że jest to film czysto rozrywkowy, ale jest to także film, który pokazuje kawałek prawdy o jakichś takich zmieniających się społecznych relacjach w tamtym czasie. Ale to jest tylko jedna z wielu warstw, bo można tutaj wiele, wiele więcej znaleźć. Także ja zachęcam i chciałem zapytać, jakieś takie pierwsze wrażenia, obserwacje, czy mi się podobał, czy nie. Spróbujmy. I tutaj polegam na Jarku, bo wczoraj dobrze wychwytywałeś to, co chcesz powiedzieć.
Dziękuję. No, dla mnie ten film jest oczywiście o wielu rzeczach. Jest o miłości, ale jest też, Jeff jest w ogóle dla mnie widzem, ale też jest reżyserem filmowym, bo widzem dlatego, bo ogląda różne filmy, wręcz różne gatunki filmowe, bo tam mamy melodramat, gdzie oni są tam szczęśliwi, nie wychodzą praktycznie z łóżka, mamy tam dramat, gdzie mamy tą prawie że próbę samobójczą, mamy kryminał, bo jakby tam mamy to morderstwo w tle, ale mamy też na przykład musical, bo gdzieś tam jest ta muzyka, wręcz mamy tu każda ta osoba to jest osobny film, ale każde okno jest, można powiedzieć, że klatką filmową nawet, bo ona się tak przesuwa z jednego okna do drugiego, do trzeciego i te postacie tam często tak przechodzą, czyli to są jakby takie kolejne klatki. A dlatego reżyserem, bo wręcz Jeff ma taką w pewnym momencie nawet pałeczkę, którą się tam drapie i on jest nieruchomy, nic nie może tak naprawdę zrobić, ale stoi w tym miejscu i tylko mówi jakby innym, co mają robić, więc on jest gdzieś tam reżyserem i na końcu, jak ten morderca do niego przychodzi, to on jakby tą lampą błyskową jakby robi mu zdjęcia świata ślepego, pokazuje, że jego jedyną bronią jest ten film, który ma się jakby sam bronić i że to jest jego jedyna broń. A o miłości też dlatego, bo mamy tam wiele rodzajów, wiele etapów jakby związków, że tam ktoś tam jest szczęśliwe małżeństwo, jest małżeństwo, które się kłóci, jest osoba samotna i Jeff jakby tam widzi w tych wszystkich trochę siebie i on bardziej widzi te osoby niż zwraca uwagę też na swoją partnerkę, która gdzieś tam jest piękna, każdy w zasadzie powinien marzyć tylko o takiej dziewczynie, bo ona jest jak żurnala i na niego jest tak jakby zbyt doskonała i on tego nie docenia i dopiero zaczyna to doceniać gdzieś tam pod koniec. To może na razie pytać.
Nie, to jest świetne. Dodam, że tak, to jest jeden z powodów, dla których ja tak wysoko cenię ten film, bo to jest jakby dużo filmów w jednym. Tak? To znaczy mamy to całe podwórze, to tak jak wspomniałeś, to są po prostu ekrany, tak? I tam są te ludzkie historie, tam są oczywiście gatunki, o czym wspomniałeś. Też tam jest jeszcze jedno, mianowicie tam jest jeszcze taki osad, powiedziałbym, czy pozostałość, czy pozwolne, dla kina niemego, no bo Hitchcock zaczynał w latach kina niemego, nakręcił, mogę się powiedzieć, około 10 niemych filmów. Kształcił się w Berlinie w trakcie, kiedy tam pracował Murnau i wszyscy ekspresjonistyczni mistrzowie. Hitchcock niejako terminował w UFA, więc to są takie trochę mini, nieme filmiki czasami, bo nie mamy dialogu i tylko właśnie pantomimo zostaje coś wyrażone i to swoisty jest czasami anachronizm, bo ten rodzaj gry aktorskiej zdecydowanie jest anachroniczny z naszej perspektywy, ale jak spojrzymy na niego właśnie jako na pewną konwencję kina niemego, to się zorientujemy, że Hitchcock tutaj też połączył te dwa żywioły, to znaczy zrobił film dźwiękowy, w którym jednocześnie jest kilkanaście takich miniaturek, takich winietek właśnie kina niemego, które okazuje się wciąż w 1953 roku niesłychanie nośne, bo bardzo dużo przekazuje, włącznie z tematami tabu. Tematu przemocy seksualnej, ataku na tą Miss Lonely Hearts przez tego młodego człowieka, samobójstwa, które wtedy było mocno stabilizowane, to jedna w ogóle z pierwszych prób samobójczych pokazanych w kinie amerykańskim. Przypominam, że ten kod Hayesa wtedy wciąż obowiązuje. Tutaj ona przygotowuje te tabletki, bierze skarb, czy taki, tak, z krzyżem, zaczyna pisać listy, domyślić sobie samobójczy. To wszystko są rzeczy, które w Ameryce Eisenhowera takiej niesłychanie bardzo, bardzo konserwatywnej po prostu się o tym nie mówiło, tak. Alkohol, który płynie w tym filmie dosyć szerokim strumieniem, też był jeszcze wciąż tematem poniekąd tabu. On tutaj jest pokazany raczej rekreacyjnie, z wyjątkiem właśnie Miss Lonely Hearts, która jest wyraźnie pokazana jako kobieta z problemem alkoholowym. Więc tak, to jest wiele filmów w jednym. Myślę, że to jest dobrze nazwane. I dziękuję za ten głos. Zachęcam do kolejnych tropów. O, tutaj. Nachodzisz się, Jarkusz.
Kroki. Kroki właśnie.
Ja mam tylko takie spostrzeżenia, bo ja ten film widzę drugi raz i no wiadomo, że ten plan i to jak jest pokazane to środowisko takiej małej społeczności, ja mam tylko takie skojarzenie, że bardzo bym chciał, żeby ktoś nakręcił polską wersję takiego zamkniętego dziedzińca, gdzie jest taka miniatura na temat Polaków z jakąś starszą panią z dużą lornetką w roli głównej. To jest tylko taki
pomysł, ale...
Przyszło mi momentalnie do głowy, a tak na poważnie z tych technicznych szczegółów strasznie mi się podoba to, że pomijając scenografię i to w jaki sposób to jest nakręcone, bo tam jest kilka długich ujęć, które wymagały też dużo pracy, to fajne jest to, że w obiektywie aparatu nawet odbija się to, co jest naprzeciwko, a nie na przykład plan zdjęciowy, więc też super, że takie szczegóły wtedy były brane pod uwagę. A mi się przypomniała taka rzecz, bo nie pamiętam dokładnie, ale w 1953 roku po klatkach schodowych, takich jak jest tam w filmie przedstawiona, mógł chodzić książkowe alter ego Williama Burroughsa. Mówiłeś o bitnikach. Pierwsza scena na jego lunchu filmowego, nie książkowego, bo książka wyszła w 1959 chyba, ale pierwsza scena w filmie to jest główny bohater pukający do jakiegoś nowojorskiego mieszkania i mówiący, że jest dezynsektorem, że przyszedł od Karla ruszyć kuchnię. I akcja dzieje się w 1953 roku, więc po prostu to skojarzenie z bitnikami, które podałeś na początku, idealnie.
To super trop, nawet tego nie wiedziałem, ja tylko dodam, że polecam prowadzony przez Jana profil na Facebooku Cronenbergalia, bo tam jest wszystko, co tylko można znaleźć w Cronenbergu. Absolutnie super, super trop. No, pamiętajmy, że te lata 50. w Stanach to jest czas naprawdę takiej szykującej się rewolucji, odkryją też słychać tu w muzyce. Bo to jest bardzo, w ogóle uważam, że to jest to co podkreślić, że jakby to jest film niebywale nowoczesny jak na swój czas, zrobiony w centrum Hollywoodu, w samym środku tradycyjnego opowiadania, a tak naprawdę co chwilę proponujący coś zupełnie nowego. Już nie mówię o tym, prawda, tak w ogóle wielokanałowym opowiadaniu, jakie tutaj się dzieje, bo to jest jeden poziom mistrzostwa, ale myślę o całej gęstej warstwie dźwiękowej tego filmu. To znaczy to, co robi Franz Waxman, jednocześnie przywołując hity tego czasu, bo słyszymy piosenkę Mona Lisa, to jest piosenka Cola Portera, słyszymy piosenkę To See You Is To Love You, to są po prostu szlagiery tamtych lat, ale na naszych oczach przecież rodzi się szlagier w postaci Lisy, czyli tej piosenki, która na naszych uszach ona się wyłania z pierwszych jakichś taktów, dźwięków, powoli, powoli ona uzyskuje tą swoją formę. To jest niebywale nowoczesne, jak na 53 rok, plus użycie jeszcze dwóch rzeczy, czyli jazzu jako takiego i jeszcze przed, zanim to zrobił Louis Malle w filmie Window na szafot, zilustrowanie opowieści kryminalnej takim dobrym jazzem, ale na dodatek użytym kontrapunktem muzycznym. To znaczy sprzecznością między tym, co słyszymy, a tym, co widzimy. To jest niesłychanie nowoczesne. Bo moment, w którym widzimy tą próbę samobójczą Miss Lonely Hearts, która jednocześnie w wersji dźwiękowej jest rozegrana z takiej pięknej, lirycznej melodii, to jest, no to już właśnie jest ten Hitchcock, nie Hitchcock z lat 20., czyli ten Hitchcock właśnie niemy, tylko to jest Hitchcock, który orientuje się, być może jak nikt inny w tamtym czasie, że warstwa muzyczna filmu może w sposób brutalny, czasami szokujący, czasami kontrintuicyjny i dopełniać i zaprzeczać jednocześnie obrazowi. I oczywiście Hitchcock zrobi najbardziej odważny eksperyment z muzyką filmową, jaki będzie ilustracja do Psychozy, tak? Zrobiona przez Bernarda Hermana i ta słynna scena pod prysznicem, atak na uszy widza przez te smyczki piłujące niemiłosiernie. No to jest 7 lat przed Psychozą, tak? Bo tutaj eksperymentuje. Ale także odgłosy miasta, które tutaj cały czas są obecne, bo ten film nigdy nie jest cichy. Nawet jak jest noc, ten film brzmi. Słyszymy fragmenty arii operowych śpiewane, nawet nie do końca wiemy, kto tam śpiewa, nie widzimy żadnej takiej postaci. A także jest nawet pamięć o tym, i to jest wspaniałe w tym filmie, że słyszymy syreny okrętowe, ponieważ to jest Manhattan jest wyspą, a to jest jeszcze czas, kiedy te doki nowojorskie cały czas działały i to było po prostu doki handlowe, więc mamy też odgłos Nowego Jorku, dokładnie tak jak można usłyszeć w tym samym zresztą roku w filmie Na nabrzeżach Eli Kazana. Więc ta wara po prostu no, dopracowana w każdym calu jest ta artystyczna strona tego filmu. A bitnicy gdzieś tam się czają, tutaj jest głos. Mhm.
Nieśmiało. Tak, ja mam trzy obserwacje, jedna bardziej główna i dwie poboczne. Pierwsza, widziałem ten film już wcześniej, około 5-7 lat temu i powiem, że zapamiętałem główny motyw jako właśnie dopełnienie tej wizji Jeffa, tak? Czyli jednak to morderstwo, które rzeczywiście się dokonało, a teraz przy tym ponownym seansie, po scenie, kiedy on zasypia na chwilę i widzimy tylko przez chwilę, tak naprawdę podczas seansu, czy nawet oglądając ten film w warunkach domowych, można bardzo łatwo przeoczyć ten moment, kiedy widać tam postać kobiecą prawdopodobnie tak, w kapeluszu. I przy tym seansie, przez powiedzmy większość czasu oglądania, insynuowałem, że jednak to jest fake, tak? Że tego zabójstwa nie było. Myślę, że duża część widowni również to podziela. I zastanawiam się, czy właśnie przez to też ten film tak długo żyje, że po tych odstępach 5-6-letnich, może w odstępie dekady, to zapominamy szczegóły fabularne, pamiętamy ogólny kontekst, ale zawsze na nas może to ponownie działać, tak jakby ponownie jest to zaskoczenie. A dwie mniejsze obserwacje przy tym drugim seansie. Na pewno scenografia jest mistrzowska, fakt, że zostało zbudowane wszystko tak w studiu, całe otoczenie jest imponujące na te czasy. Natomiast mały szczegół, ta ulica, która jest widoczna z tyłu, bardzo się jej przyglądałem dzisiaj i jest świetnie odwzorowana, jest tam witryna jakiejś restauracji w tle. To jest mały szczegół, ulica jest ciutkę za wąska, tam przyjeżdżają jedne z jakby pojedyncze samochody i wątpię, że w Nowym Jorku były jednokierunkowe ulice w tak gęstej zabudowie, raczej są to gdzieś 2-3 pasmówki i tak naprawdę tylko w jedną stronę przyjechał samochód w lewo, tak jednokrotnie. A druga obserwacja w scenie, kiedy na pierwszy raz postać na naszej Grayscale przychodzi do mieszkania, mówi, że o 20 było, we will meet at 21 i jest tłumaczenie, że się spotkamy o 21. Natomiast potem przychodzi ten kelner, dostawca i ona komentuje, że 21 przyszła do nas, tak? Czyli rozumiem, że tu chodziło o 21 ulicę.
Tak, wyjaśniam. 21 to jest nazwa restauracji. To jest nazwa restauracji. Odnośnie ulicy, ja pamiętam naszą rozmowę, bo na Karpi Śpruki, wiem, że pan patrzy też okiem zawodowego architekta. I ta ulica rzeczywiście jest dosyć wąska, chociaż w Grinch Village te ulice raczej są wąskie, więc tak bym powiedział, że też bym to... Ale myślę, że tak, ten film warto pod tym kątem tak przeanalizować. Przemysłowo, już pan sądzi. To tylko dodam, że ten przesmyk, tak, bo ja ten film też tyle razy widziałem, że zawsze próbuję tam jakiś inny szczegół zobaczyć, co więcej jest tego rzeczywiście dużo, no to jest gęsty film, tak, dużo rekwizytów. Powiem tak, na pokazie warszawskim rozmawiałem z Andrzejem Bukowieckim, naprawdę takim bardzo zasłużonym krytykiem filmowym, który nawet dopatrzył się takiego szczegółu, no nigdy bym tego nie wpadł na to, że Jeff posługuje się NRD-owskim aparatem fotograficznym. On jest świetnym historykiem fotografii, Andrzej, i on tam dokładnie nazwał, jaki to był model, z którego roku i tak dalej, więc można rzeczywiście, takie seanse na dużym ekranie mają ogromny walor, bo takich małych rzeczy by się nie strzegali. Natomiast ten przesmyk absolutnie mi się kojarzy z jedną rzeczą, to znaczy z malarstwem Edwarda Hoppera, bo to okno i to, że widzimy tam ciągle tych ludzi siedzących w barze, ten bar jest raz pełny, raz pusty, raz, i to jest najbardziej hopperowskie, prawie pusty, prawda, widzimy jakieś dwie pojedyncze osoby, no to jest esencja, czy Hoppera jako malarza, ale przede wszystkim Nowego Jorku jako pewnego tropu wizualnego, tak? Wielka metropolia, a jednocześnie samotni ludzie, bo to samo mamy w tych oknach, prawda? Jest wielka metropolia, ale mamy Miss Lonely Hearts, prawda? Mamy nieszczęśliwe małżeństwo, mamy ludzi odizolowanych od siebie, ludzi, którzy, co ciekawe, są też do siebie dosyć wrodzy. Tam ten, prawda, niech pani się zamknie, tak? Mówi do tej sąsiadki, która mu tam coś chce powiedzieć. Zresztą akurat bardzo często komentowana w przypadku tego filmu jest ta scena, kiedy dokładnie w połowie filmu, to też jest mistrzostwo dramaturgicznie zrobione, bo piesek ginie dokładnie w połowie tego filmu. Tak jakby ta śmierć psa jest tą cezurą, bo tak jak pan zauważył, że fakt, że myśmy widzieli więcej niż drzew, bo widzieliśmy, że rzeczywiście Torvald wychodził z jakąś kobietą o tej 6 rano, my nie wiemy, kto to był, ale drzew tego nie widział, my to wiemy. Więc to sprawia, że faktycznie jesteśmy tak na granicy, tak? Wierzyć, nie wierzyć. I to jest mistrzostwo rozegrane, że my chcemy w to wierzyć oczywiście, no bo będzie ciekawiej, jeśli to będzie prawda, to jest pod tym względem przypomina Lizę. Natomiast dokładna geometryczna połowa tego filmu to jest właśnie zaciągnięcie rolet przez Lizę, która mówi show's over, przedstawienie się skończyło. No i dosłownie minutę później jest krzyk, jest odkryty pies, jest podniesienie ponowne kurtyny. Przypomnę, że film się zaczyna podniesieniem kurtyny i kończy jej opuszczeniem, więc to jest taki dosłownie antrakt, tak? Ten moment, kiedy ona... I nagle myślimy sobie, no tak, no faktycznie, chyba nikt nikogo nie zabił, prawda? No, co gorsza, my się źle czujemy, prawda? Bo byliśmy w sumie tacy jak oni, prawda? Chcieliśmy, żeby tutaj coś się wydarzyło. I na ten moment wydaje się, że faktycznie nic się nie stanie. I w tym momencie piesek ginie. Dodam, że to też jest podły zabieg ze strony Hitchcocka, bośmy bardzo tego pieska polubili. Ja słyszałem, jak państwo reagowaliście na niego przez cały seans, prawda? I tylko się pojawia, o, tak, no, kochany piesek. I Hitchcock go zabija w połowie. Hitchcock, no, oczywiście historia, tak? Ale to jest moment, w którym my zaczynamy na powrót poważnie, prawda, się obawiać. Także to jest tutaj bardzo istotne. Przy czym ciekawe jest to, jakbyśmy się tak przyjrzeli bliżej relacji Jeffa i Lizy, ona jest bardzo skomplikowana, bo ona jest zawieszona gdzieś pomiędzy tym właśnie bardzo jeszcze starym modelem, takim niemal patriarchalnym, z drugiej strony jest już bardzo nowoczesna, ale tam też jest mnóstwo takich nieścisłości, bo Jeff ma o wiele wyższe mniemanie o sobie niż my możemy mieć o nim mniemanie. On mówi, on jest niespójny, tak? On mówi w pewnym momencie do Lizy, no dobrze, gdybyś ze mną jeździła, to byś musiała jeść obrzydliwe rzeczy, na które byś nawet nie spojrzała, kiedy żyją, prawda? Czy jadłeś kiedyś ryż z łbami rybimi. Po czym jest ta scena, w której on je śniadanie przygotowane przez pielęgniarkę, zresztą świetna rola, Thelmy Ritter. I po pierwsze, on w tym momencie jest taki zadowolony, a twój mąż na pewno jest zadowolony, że podajesz mu takie śniadania. Po czym ona zaczyna mówić o tym morderstwie naprzeciwko i on w tym momencie traci apetyt. nie jest w stanie jeść, jeżeli słyszy o zmywanej krwi, tak? Więc czy rzeczywiście jest taki twardy, jak mówię na początku, tak, że jest w stanie przejechać pół dżungli, zjeść ten ryż z rybami, czy może jest bardziej delikatny, niż się wydawało, tak? Bo te wspomnienia o tej zbrodni sprawia, że to śniadanie już mu tak nie smakuje. Potem, kiedy Liza ma wyjść już z Stellą i kopać, ona się pochyla nad nim i mówi, i to tutaj było troszeczkę przetłumaczone, bo ona do niego mówi: "You are squeamish, don't look", czyli dosłownie ty jesteś bardzo delikatny, nie patrz. Tak, to ona jest jakby bardziej odważna w tej sytuacji niż on. Zresztą nam radzi się bardzo fajna solidarność pomiędzy nimi, pomiędzy Lizą i Stellą, która też ma wymiar klasowy, bo Stella jest właśnie, to jest w ogóle dla mnie pierwowzór kobiety pracującej w wykonaniu Jeleny Kwiatkowskiej w 40-latku, tak? To my też mamy taką postać jak Stella. Ale one się dogadują bardzo dobrze. Jest moment, w którym one się zastanawiają, czy właściwie się nie zastanawiają, uwierzają, że wyjdą i tam będą kopać. I tam jest taki fajny moment, kiedy one znowu tylko w połowie tu przetłumaczone. Liza mówi do Stelli: "Czy dopuścimy go do naszego kręgu? Shall we vault him in?" Tak? Czyli one już postanowiły, co zrobią. A to, czy on się to zgodzi, czy nie, to ma jakby zupełnie drugorzędne znaczenie. Za dużo mówię, zapraszam, jeśli ktoś się ma. I bardzo dziękuję za ten głos.
Pan był pierwszy, ale pan jest bliżej. A kroki krokami muszę się oszczędzać.
No ja dalej w tej kwestii ich relacji i właśnie psychiki tego Jeffa. No też właśnie z jednej strony to wysokie mniemanie, a z drugiej strony, kiedy on próbuje ją jakoś chyba spławić właśnie, tam szczególnie w tej pierwszej, długiej scenie między nimi, kiedy on chce jakoś doprowadzić do tego, żeby ona się znudziła nim, przestała nim interesować, to jakby bardzo nisko wartościuje siebie, chyba mam wrażenie właśnie. W sensie tam opisuje jakoś to, że to wszystko nie ma sensu i jakoś też właśnie zachodzę w głowę w takim razie, czy on ma to wysokie mniemanie, czy jednak właśnie sobie dowala, czy właśnie po prostu wierzy, że z nikim nie będzie mu dobrze w życiu. A w połączeniu z tym podglądaniem innych, to jest, zastanawiam się, w jakim stopniu tutaj jest taka figura takiego incela, prawda, który podgląda inne życia i to jest dla niego ucieczka od własnego. On jest teraz zresztą unieruchomiony i po prostu gdzieś jakoś głęboko nieszczęśliwy, ale jednocześnie nie chce dopuścić do siebie jakiejś odważnej zmiany w kierunku jakiegoś szczęścia.
No tutaj to jest w ogóle kluczowa sprawa, to nawet trochę zapomniałem tego skomentować wcześniej. Rafał o tym wspomniał, mianowicie kwestia patrzenia samego, tak? Właśnie to jest film o... Przypomnijmy, to jest film o podglądaniu, tak? Czyli to jest film o patrzeniu, o oku. To jest film, który dotyka rzeczy, która nas wszystkich dzisiaj tu sprowadziła, tak? Bo przyszliśmy przez 2 godziny patrzeć. Kino jest sztuką opartą na patrzeniu. Daje nam przyjemność patrzenia i daje przede wszystkim nam przyjemność patrzenia bezkarnego, ponieważ wiemy, że jest umowa niepisana, że ci, na których patrzymy w kinie, nie spojrzą na nas i nas nie wywołają, ale właśnie w tym filmie to zostaje złamane, bo w pewnym momencie Torvald patrzy na nas. Tak? To jest też bardzo nowoczesne w tym filmie, że jest złamana czwarta ściana i jest ten piękny moment, kiedy Raymond Burr, aktor, odwraca się i nagle my już nie mamy się gdzie schować, tak? My przez ostatnie 1,5 godziny obserwowaliśmy jego i to, no, trudno znaleźć takie ujęcia w ogóle w amerykańskim kinie klasycznym, no pojedyncze są, ale nie tak zrobione jak tutaj, bo to jest taki moment, kiedy Torvald jakby pyta, dlaczego mnie śledzisz, tak? Potem pyta wprost, czego ode mnie chcesz, tak? Nie mam pieniędzy, czego chcesz, dlaczego na mnie patrzysz? I to jest pytanie do nas wszystkich. A Jeff, tak, jest z jednej strony unieruchomiony, z drugiej strony jest takim królem trochę spojrzenia, bo ma te wszystkie oprzyrządowania, tak? Te wszystkie odbicia, o których tu było wspomniane w obiektywie, nie pomylmy się, docenimy to, bo to był efekt specjalny tego filmu, to nie są faktyczne odbicia, to były optycznie wmontowane te okrągłe fragmenty w kadr, to był efekt specjalny. Chodziło właśnie o to, żeby pokazać Jeffa jako tego, który naprawdę no, jest takim, w cudzysłów, władcą spojrzenia, przy czym nie zapominajmy jeszcze o jednym kontekście, o którym za łatwo często zapominamy. Warto spojrzeć na metrykę filmu, zobaczyć, kiedy on był zrobiony. To jest zaledwie 8 lat po II wojnie światowej. Jeff wprost mówi Doyle'owi, nie wiem, jak z tobą wytrzymałem 3 lata wojny. Latali wspólnie na samolotach, jest ich zdjęcie w mieszkaniu. W 1953 roku toczy się kolejna wojna, bo to jest rok wojny w Korei, tak? Jesteśmy jeszcze przed wojną w Wietnamie, ale jakby ten kontekst wojenny jest bardzo istotny, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone oczywiście wygrywają wojnę, tak, zaczyna się okres zimnej wojny. Jeff najwyraźniej nigdy nie pożegnał się z tą wizją siebie, ja go za to nie oceniam. Tylko mówię, że no, jak wiemy, powroty tych weteranów były często też bardzo trudne, a wracali do tej Ameryki bardzo konserwatywnej, jak tej Eisenhowerowskiej, stawiającej niesłychanie silnie na konsumpcję i produkcję. Przypominam jeden z pierwszych dialogów w filmie, kiedy mówi czy do szefa swojego, kiedy rozmawia z nim przez telefon. Czy wyobrażasz sobie, że będę wracał do mieszkania i teraz wymienia cały łańcuszek sprzętu gospodarstwa domowego, będę słuchał pralki, zmywarki, lodówki. To są te wszystkie rzeczy, jak zobaczymy, no nie wiem, polecam Far From Heaven na przykład, tak, Heinza. Ta cała amerykańska kuchnia tamtego czasu, która może z naszej strony kurtyny była obiektem jakiejś absolutnej zazdrości, no bo tutaj wtedy to były już ostatnie podrygi stalinizmu w tamtym czasie, natomiast wtedy no to był taki ideał życia, prawda, zamożne życie, najlepiej na przedmieściach, z pięknie wyposażoną kuchnią, z bardzo wyraźnymi, oddzielonymi rolami płciowymi także. I tu jest jeden ten cytat, zwracam uwagę, dla amerykańskich mężczyzn po II wojnie takim preferowanym, albo inaczej sugerowanym sposobem życia było właśnie to, żeby stać się, i tutaj odsyłam do jednego z najlepszych seriali ostatnich lat, takim Donem Draperem, tak? To znaczy konkretnie człowiekiem korporacyjnym. I jak się określało tych ludzi, którzy pracowali na 6 Alei, czyli tam dokładnie Madison Avenue, gdzie pracował Draper, określało się ich mężczyźni w flanelowych garniturach, flannel suit. Liza mówi w pewnym momencie do Jeffa, kiedy on mi opisuje to swoje życie reportera, prawda, że nigdy nie wiem, gdzie będę spał, jadę przez dżunglę, a ona mówi, a, ale ty tak pięknie wyglądałbyś właśnie we flannel suit. Czyli to jest jakby taka wizja, że no, zostań tutaj, tu jest ostatnie życie, prawda, po co masz jeździć po świecie. Ale w nim najwyraźniej jeszcze zostało coś z tego wojennego czasu i chęć właśnie może ponownego wyjazdu, jakiejś przygody. No, myślę, że warto pamiętać, że ten świat, na który patrzymy, on jest dosadny, on jest bardzo żywy, taki też kulturowo, prawda? Piosenki, które pisano w Greenwich Village parę lat później były grane na całym świecie, tak? Bo to była właśnie ta kuźnia talentów, kuźnia dramaturgów, powstają tam wtedy sztuki, które będzie wystawiał cały świat, także nad Wisłą, ale z drugiej strony mamy w tym filmie taki kawałek tego, że to było też główne napięcie z tym związane, tak bym powiedział.
Ja tak. Chciałem tylko powiedzieć taką, podzielić się taką refleksją, że
tak, teraz widzę.
Że to jest bardzo dobry film oczywiście, świetnie się go ogląda. Mam to wrażenie, że jednak jak już się wie, kto go zabił i tak dalej, to później wszystko jedno, czy minie 6 lat, czy 3, czy 10, to ogląda się już ten film trochę inaczej. I już wiadomo, jak on zachodzi i się delektuje człowiek jakby tym językiem filmowym, jak jest w tym filmie zastosowany. Ale właściwie chciałem się tylko podzielić taką refleksją trochę na inny temat, a mianowicie na taki, że to jest film z fotografią w tle. I to jest dosyć interesujące dla mnie osobiście, bo jest kilkadziesiąt, pewnie kilkaset filmów, ale jeśli się skupić na takiej czołówce, to jest kilka takich świetnych filmów, w których fotografia odgrywa bardzo ważną rolę.
Ja wiem, jaki pan wymieni na pierwszym miejscu, ale zobaczmy, czy zajmę.
No, przychodzą mi do głowy dwa tytuły. Pierwszy nieoczywisty, a drugi oczywisty. I zacznę od tego nieoczywistego. I tym nieoczywistym jest film Dym. I tam główny bohater kradnie aparat. I to jest spoiler master, więc tutaj jest spoiler dla tych, co nie widzieli, ale pewnie wszyscy widzieli. I to uruchamia bardzo wiele istotnych dla tego filmu elementów. Ten aparat fotograficzny, ta konceptualna fotografia, która w tym kontekście tego filmu jest przedstawiona,
czyli fotografowanie tego samego miejsca dzień po dniu o tej samej porze, to jest coś, co strasznie silnie funkcjonuje w tym filmie i jest takim drugim, a może pierwszym planem. To zależy dla kogo, kto jak ogląda filmy i co lubi. A oczywiście tym bardzo oczywistym przykładem jest Powiększenie Antonioniego i to jest taki film, w którym, który jest dużo bardziej podobny do tego, który dzisiaj oglądaliśmy. On 20 lat starszy mniej więcej, czy tam powiedzmy 15-16. W każdym razie to już jest to kino przełomu 60-70 lat i tam również jest historia kryminalna i taka sytuacja, w której fotograf jest tym detektywem, no i oczywiście nie jest pewien, czy wierzy w to, co widzi. I to jest jakby kluczowe chyba do tego filmu. Mówię o tym dlatego, że czasami ogląda się filmy też i pod takim kątem, że jest jakiś element drugo- czy trzecioplanowy, który tworzy większe zbiory różnych filmów na przestrzeni różnych dekad. One się układają w takie ciekawe konstelacje. I byłbym ciekaw ewentualnie, jeśli to jest dobra okazja, o wspomnienie może jeszcze jakichś istotnych tytułów, gdzie fotografia w tym drugim czy trzecim planie odgrywa jakąś istotną rolę.
No, ciekawe zadanie. Proszę?
Blade Runner
też. Ja pomyślałem o... Zaraz, miałem w głowie jakiś tytuł... Zaraz. Uciekło mi w tym momencie mój idealny przykład, jakby dopowiadający tutaj. Czy w ogóle się mówi, że warto zwrócić uwagę na to, że ten film też rejestruje technologiczny stan na 53 rok, tak? Bo to się wszystko, co tutaj się dzieje, inaczej by się zadziało już 10 lat później, jeszcze inaczej kolejny, bo po prostu były takie wielkie skoki technologiczne, że nie mówię o dzisiejszej sytuacji, tak? Kiedy każdy z nas ma kamerę w kieszeni i może, nie wiem, na żywo streamować na cały świat. Natomiast no, filmem na pewno, w którym fotografia gra bardzo dużą rolę w trochę nieoczywisty sposób, jest, nie wiem, film Chrisa Markera Larzette, który się cały rozgrywa poprzez nieruchomą fotografię. Ale teraz mam jakąś pustkę w głowie, zaraz może... Tak?
Nie wiem, czy poczekasz na mikrofon?
Już tak, nie. Zaraz usłyszymy sygnał jego iWatcha, że wyrobił normę na dziś.
Już tam. Odnośnie przykładu filmu, gdzie ważną rolę odgrywa fotografia i też gdzie jest skok technologiczny w pewnym sensie, bo to jest film Memento Christophera Nolana. Bo też pytanie, co by, gdyby ten film powstał teraz, to chyba by nie było tatuaży, nie byłoby fotografii, tylko bohater by wszystko sobie na smartfonie zapisał i układałby sobie plan dnia, żeby w
takim... To prawda, nie pomyślałem o tym, ale totalnie.
Tak, a właśnie jeżeli chodzi o te skoki technologiczne, w ogóle jak to było, przypomniało mi się zdjęcia Alfreda Hitchcocka, jak kręcił ten film gdzieś za kulisami, jak używał walkie-talkie, żeby się kontaktować właśnie z aktorami, to też było dla mnie niesamowite i też w tym filmie, ale też Shima Hitchcocka uwielbiam, jak on buduje suspens właśnie w takich zamkniętych przestrzeniach. Też niedawno sobie odświeżyłem Łódź podwodną i to jest też dla mnie niesamowity przykład.
Łódź ratunkową.
Tak, to też jest dla mnie niesamowity przykład, ale też to, o czym była mowa wcześniej, że to jest kolejny przykład tego, co uwielbiam u Hitchcocka, to co on mawiał, że suspens i humor to najlepsze połączenie i uwielbiam to totalnie u Hitchcocka, ale też bardzo mi się podoba to, że jakby Hitchcock jest wiecznie żywy, że tutaj nie tylko mamy w tej dziesiątce Spoilermastera, ale co chwilę jakiś filmowiec słynny mówi, że tutaj zacytował Hitchcocka, tutaj, że to jest jego ulubiony film. Nie wiem, przypomniał mi się Paul Verhoeven, który mówił, że jak kręcił film Człowiek Widmo, też o podglądaniu przez okno, to odtwarzał sobie właśnie odległość między jednym oknem a drugim, żeby była taka sama jak właśnie w filmie Okno na podwórze. Też Verhoeven, który często mówił, że podświadomie sobie cytował Hitchcocka i potem dopiero sobie uświadamiał, że gdzieś tam z podświadomości sobie zacytował jakąś scenę.
Tak, to mi to można wydłużyć i swoją drogą też przyszedł mi do głowy przykład właśnie na propos fotografii. No przecież Brian De Palma jest też takim twórcą, który po pierwsze właściwie przez pewien okres, nie wiem, ktoś kopiował Hitchcocka, czy nawiązywał bardzo mocno do Hitchcocka. No i jego wariacja na temat Okna na podwórze jest film Świadek mimowoli, tak? Bandabo. Właściwie takim no, wersją na lata 80, taką już bardzo chwilami też ważną erotycznie. Ale tak, no De Palma i W stroju zabójcy, i W siostrach, to był pierwszy hitchcockowski film. Mnóstwo z tych reżyserów, znaczy Hitchcock rzeczywiście, no, on nie przestaje fascynować, nie przestaje prowokować, jest postacią i kontrowersyjną, i ciągle komentowaną.
Myślę, że dlatego, że on naprawdę najciekawiej, najgłębiej, najbardziej wszechstronnie rozpozna możliwości tego medium po prostu, w sposób niesłychany. No tutaj są momenty, zobaczmy, ten film ciągle jest zadziwa, bo dzisiaj myślę, że taki film jest wciąż, gdyby porównać to, nie wiem, z takim typowym kryminałem kręconym dzisiaj, no to tutaj są rzeczy, które są prawie awangardowe, tak? To, że są długie okresy, kiedy w ogóle nie ma dialogu, prawda? Kiedy tylko śledzimy, prawda? To, co się dzieje w jednym oknie, w drugim, w trzecim. Już mówiłem o tym zastosowaniu muzyki, etc., etc. Wydaje mi się, że Hitchcock pozostaje bardzo nowoczesny. A jednocześnie to, powiem, jest takim twórcą, który ciągle jest na nowy sposób komentowany. To jest niesamowite, ile tych książek Hitchcockowskich już przybyło. Jest cała jakaś sekta, po prostu badaczy Hitchcocka, ciągle od nowych stron. Jest kilka książek o jedzeniu w filmach Hitchcocka, o jego własnym stosunku i do własnej tuszy, i do samego jedzenia. To tutaj też jest ciągle w grze. To jedzenie było dla niego czymś fascynującym, bo zwracam uwagę, że jedzenie wielokrotnie się tutaj pojawia. Już mówię o rzeźbie, bo to ten głód, który tam jest. Ale ta kolacja z 21, prawda, ten kronenbergowski trochę homar, który jest podany, prawda, bo to jest taki moment trochę, czy mamy spojrzeć na tę kolację. Świetny żart polegający na tym, że ta Miss Torso, czyli pani Gipka, jak tutaj było przetłumaczone, że ona cały czas coś je. To też jest to, że ona cały czas i tańczy, i je. I widzimy ją na łóżku, jak czyta książkę i też coś podjada. I kiedy w końcu przyjeżdża z powrotem jej mąż, to po pierwsze jest ten wizualne zaskoczenie, on jest niższy od niej, to myśmy się nie spodziewali, że tak będzie wyglądał mąż. Ale pierwsze, co on mówi, zjedzmy coś razem, tak? Co masz w lodówce? I my wiemy też z życia Hitchcocka, już pomijając jego tuszę, ale że on uwielbiał wspólne jedzenie z bliskimi i w ogóle uwielbiał wydawanie przyjęć, że to był jego taki żywioł, tak? Takie ciągłe, był takim donatorem, artystą, jeżeli chodzi o wydawanie właśnie imprez. I tutaj ten moment, kiedy właśnie się okazuje, że przyjeżdża ten mąż, pierwszy co oni zrobią, to wspólnie coś zjedzą, to jest też taki bardzo Hitchcockowski moment. Ale mówię, chciałbym powiedzieć, że jest tylko na przykład jedna książka o jedzeniu Hitchcocka, ale ja znam co najmniej trzy, więc ta biblioteka po prostu nie ma końca. Zresztą też zapraszam, bo wspólnie z Sebastianem Smolińskim prowadzimy anglojęzyczny podcast o Hitchcocku. On się nazywa Foreign Correspondence. No i tam idziemy przez całą filmografię, już ponad 4 lata to robimy, ale nie są to regularne odcinki, o to na podróży jeszcze przed nami, ale też zachęcam.
Ciągnąc trochę ten wątek jedzenia, o którym Pan teraz powiedział, to wydaje mi się, że to jest w ogóle ostatnie chyba zdanie w tym filmie, które pada, wymówione przez tego żołnierza, żeby tam wziąć coś zjeść z lodówki.
A tam jest jeszcze małżeńska kłótnia, bo to małżeństwo, które cały film spędziło w łóżku, na końcu mówi: o, gdybym wiedziała, to nigdy do siebie nie wyszła. Oh, honey, come on. To jest ostatnie zdanie.
Mhm. Ale tak właśnie, zostając jeszcze przy scenie tego żołnierza, no to rozumiem, że kontekst jest taki, że skoro jest 53 rok, to właśnie się skończyła wojna w Korei.
Oni byli w II wojnie światowej. To oni razem na pewno byli w II wojnie, to na 100%.
Film się dzieje
w trakcie, kiedy wojna, tak, dokładnie. Natomiast oni są zdecydowanie, oni mówią, że kilka lat minęło, tak?
Chodzi mi o to, że żołnierz wraca tak. Jakby z Korei.
A, on wraca, słusznie, tak, racja, oczywiście.
Więc z jednej strony kończy się wojna w Korei i z drugiej strony też kończy się jakoś akcja tego filmu, nie? Która też ma, podobnie jak wojna, takie tło mocno przemocowe. I nie wiem, czy tutaj nie ma zawartych jakichś przemyśleń na temat po prostu spektaklu, jakim się staje wojna. I no, jest w tym coś takiego, nie wiem, czy krytycznego koniecznie, może nie. Chyba mi to nie pasuje trochę do Hitchcocka, żeby to miało być krytyczne, ale jest coś takiego trochę czarnokomediowego, smutnego w tym, że po powrocie z wojny się idzie do lodówki. I też obserwacja przez parę głównych bohaterów tej całej sprawy też ma w sobie coś takiego niepokojącego, nie? Gdy właśnie ta
Stella, nie Stella to mówi, tylko Liza to mówi, że co z nami jest nie tak, skoro my się cieszymy, że skoro jest nam smutno, że ona żyje. I jak teraz oglądałem za drugim razem ten film, to największe wrażenie na mnie chyba zrobiła scena, gdzie i to jest ciekawe, że w ogóle nie pamiętałem tego wątku nawet. Oglądałem też jakieś 5-6 lat temu. Ale ta scena, gdzie jest próba samobójcza i jest ten moment, gdy oni mają wybór, czy patrzeć na mordercę, czy patrzeć na kobietę, która będzie popełniała samobójstwo. I Jeff jakoś tak totalnie to zbywa, mam wrażenie, i patrzy raczej na mordercę. Też oni ciągle mówią o nim jako o mordercy i mówią killing, a to samobójstwo ani razu nie jest nazwane, tylko Jeff mówi coś w stylu, no jednak nie jest tak, jak myślała Stella, ale też nie mówi, co właściwie by się miało stać.
Tak. No powiem przerażającą rzecz, ale prawdziwą, że morderstwo w tamtym czasie w kinie amerykańskim było mniej stabilizowane niż samobójstwo. Te samobójstwo było większym tabu. I to słowo, jeśli się nie mylę, też raczej nie mogło być tak po prostu wymieniane, więc no tutaj Hitchcock cały czas kroczy bardzo blisko tej granicy, co wolno mu pokazać. Zresztą ten film miał problemy z cenzurą jeszcze zanim padł pierwszy klaps, bo cenzorzy zareagowali już po przeczytaniu scenariusza, zwłaszcza właśnie przedmiotem troski miała być ta nagość pani Gipkiej, jak ona się nazywa. Tak, w sensie, że to było uznane za pornograficzne i znowu tutaj Hitchcock, myślę, kroczy po takiej cienkiej granicy. Jakby ten zawsze przypomina, to jest 53 rok. Tak jakby jesteśmy naprawdę przed rewolucjami, jeżeli chodzi o ukazywanie nagości w filmie i tak dalej. Więc tak jak mówię, pierwszy rok Playboya i też wielkich zmian, jakie miały nastąpić. Pamiętajmy, że ta Ameryka lat 50., która tutaj jest pokazana w takim właśnie przeglądzie, taki po prostu przekrój farma mrówek, tak? Ona miała niesamowicie dużo wypartych sekretów, tak? To są te wszystkie rzeczy, które potem dostarczyły treści kolejnym dekadom. Godziny, tak? Film wedle powieści Cunninghama. Tam też jest ta Julianne Moore, prawda? Gospodyni domowa w latach 50. Far From Heaven, znowu Julianne Moore w filmie Todda Haynesa, rzeczy, o których się nie mówiło, kwestie tożsamości seksualnej w tym filmie, to jest, powiedziałbym, już taki metatekst, to nie jest w samym filmie, ale świadomość już taka biograficzna, dotycząca ludzi, którzy w nim występują, kiedy już po śmierci Raymonda Burra, czyli tego aktora, który gra Torvalda, czyli tego mordercę. No ale jakby obecna nasza wiedza jest już bogatsza, bo wiemy, że on był homoseksualnym mężczyzną, przez całe życie to ukrywał. Dopiero w ostatnich 10 latach swojego życia, już pod koniec chyba, mieszkał ze swoim partnerem, nigdy się nie przyznał do orientacji publicznie. I te momenty tutaj, kiedy on jest taki zaszczuty, kiedy właśnie patrzy, kiedy wie, że ktoś go obserwuje, on to jest człowiek, który spędził całe swoje zawodowe życie ukrywając swoją orientację. Swoją drogą Hitchcock na pewno o tym wiedział, ale tak jak mówię, no to są rzeczy. W Stanach lat 50. właściwie wszystko, co było poza pojętą dosyć konserwatywnie przez Eisenhowerowską Amerykę normą, było bardzo, bardzo mocno zepchnięte pod powierzchnię, a ten film na różne sposoby tą powierzchnię nacina. To pokazując próbę samobójczą, to właśnie kwestionując to, jak będzie wyglądała relacja Lizy i Jeffa. Już nawet nie mówię o najczęstszym odczytaniu tego filmu, to znaczy tego, że Jeff widzi siebie w Torvaldzie, tak? Znaczy, że on poprzez tą fantazję o morderstwie, to jest takie najbardziej freudowskie czytanie tego filmu, on niejako fantazjuje o sobie w przyszłości, który mógłby chcieć zabić Lizę, bo to jest jakby najczęstsze, w ogóle najstarsze odczytanie tego filmu, że on się tak boi tego związku z Lizą, tak boi się tego uwiązania, boi się relacji, tak naprawdę on się boi bliskości, tak? Że jakby upatruje w tych różnych oknach różnych wariantów swojego związku. Tam są bardzo różne warianty. Jeden to są nowożeńcy, to już wspomniałeś, tak? Taki właściwie miesiąc miodowy, tak? Mamy małżeństwo, które śpi na zewnątrz, i to ciekawe, śpi, nie wiem, jak to się mówi, nawaleta, tak? Głowa
jakby to jest już takie małżeństwo, w którym ta sfera seksualna umarła, one są na zewnątrz, tak? Tam się nic w tym łóżku nie wydarzy. I są to waldowie, którzy, no tak, wiemy, jak to się kończy, tak? Więc to są te różne warianty, które też projektuje. Także on jest, tak jak został wspomniany, także reżyserem tego swojego filmu.
Ja bym jeszcze, bo było już wspomniane, że Kiczko uwielbiał jedzenie, ja bym jeszcze powiedział trochę o humorze, bo tu mamy różne rodzaje tego humoru. Powiedzmy, mamy czarny humor, tak jak z tym psem, że go, to co, o czym mówiłeś, że polubiliśmy psa, on potem ginie. Mamy taki, powiedzmy, zwykły humor, jak nazwijmy go, że tam ta para śpi na tym balkonie, pada deszcz, czyli taki slapstickowy, można powiedzieć, trochę. I mamy też taki humor z podtekstem seksualnym. I Hitchcock lubił bardzo gruby humor, bo on wręcz dowcipy uwielbiał robić na planie filmowym i to z tego był gdzieś tam czytałem dość znany. W tej chwili już nie pamiętam. Nie potrafię przytoczyć przykładu, ale czasami były to jakby grube dowcipy. A druga sprawa to jeszcze można by wspomnieć tutaj też o tej muzyce, że jakby tam mamy tego kompozytora, który jest tym taperem dla tych filmów i na przykład z tego Hitchcock podobno nie był do końca zadowolony jakby z tej warstwy muzycznej. On chyba, to było w wywiadzie chyba z Trifą, on wspominał coś, że to nie do końca mu wyszło, chciał jakby, żeby to lepiej oddawało, żeby ta muzyka jakby rozwijała się wraz z filmem i żeby na końcu nie do końca widzi w tym tą puentę i w tej ścieżce muzycznej i mówił gdzieś, że to mu nie do końca wyszło.
Bardzo dziękuję. No, tak się w tym filmie to wszystko zawiązuje, że w końcu pani samotna jest z tym kompozytorem najprawdopodobniej, tak? Chyba poznali się wtedy, kiedy Jeff wypadł przez okno, wszyscy wyrobili na dziedziniec, no i potem ona jest w jego mieszkaniu i ona mówi, że nie ma pojęcia, ile ta muzyka tam nie znaczy, tak? Taki w domyśle. Ale ja myślę, że ten portret akurat kompozytora to jest też trochę autoportret Hitchcocka, bo to jest jednak ten artysta, który usiłuje, prawda, coś tam stworzyć i na końcu się udaje. W mieszaniu kompozytora pojawia się zresztą sam Hitchcock, bo w każdym filmie Hitchcocka on się pojawia, to jest taka gra z nami, no i on nakręca zegar w tym mieszkaniu. Co też akurat w trakcie tej dyskusji w Muranowie fajnie ktoś zauważył, że no właśnie on nakręca ten zegar, tak jak w ogóle on nakręca całą jakby machinę tego filmu, to on jest tym zegarmistrzem, tak, tutaj, który tą całą sytuację ustawia. Ale film doczekał się też różnych przeróbek, różnych esejów, tam każdy aspekt tego filmu został już chyba jakoś skomentowany. Jest dzielny tekst, który rozważa, że dlaczego my nigdy w zasadzie nie widzimy tej czwartej ściany, tak? Znaczy nie widzimy tak naprawdę, jak wygląda ten budynek Jeffa, z wyjątkiem króciutkiego ujęcia pod koniec, tam całe spekulacje na ten temat i właśnie na temat muzyki i tak dalej, myślę, że to jest film, który naprawdę można nieskończoność analizować. Jest bardzo gęsty, a jednocześnie lekki. To jest fajne, że można po prostu obejrzeć jako rozrywkę, a dzięki takiemu gejmiszowi wizualnemu, reżyserskiemu i też świetnej ekipie, no powiedzmy sobie, on pracował z najlepszymi pod każdym względem. Tak? Od kompozytora przez scenarzystę, przecież dialogi tego filmu do dzisiaj myślę są naprawdę często tak zabawne i dobrze napisane, że też trzeba oddać dialogiście, czyli Johnowi Michaelowi Hayesowi na sprawiedliwość.
No właśnie chciałam to o tym powiedzieć, bo wiele się mówi dzisiaj o tym filmie, ale ja o tym filmie myślę zawsze najbardziej w wersji dialogowej, bo ponieważ widziałam go już kilka razy, kto wie, czy nie kilkanaście, dobrze go znam i za każdym razem wracam do tego filmu właśnie do tych dialogów. I one, owszem, w tym tłumaczeniu mogą być, ale jednak w tej wersji oryginalnej, jak się człowiek przysłucha, to one jednak są dużo, dużo lepsze. I gdyby dzisiaj, a mamy możliwości niesamowicie techniczne, no, bardzo rozwinięte, ale wydaje mi się, że dzisiaj brak jest takich dialogów w filmach. I to jednak troszeczkę mi brakuje, a te dialogi naprawdę są fenomenalne.
Cieszę się, że pani powiedziała, bo tutaj rozbrzmiewa jeszcze ten taki iskrzący dialog komedii lat 30., 40., prawda, te ciągłe takie pojedynki słowne, pomiędzy nimi. Tak, tutaj w tłumaczeniu było parę takich potknięć, zresztą trudne są to. Ja mam w głowie cały czas to tłumaczenie telewizyjne, bo tyle razy widziałem tę wersję, jak ją nagrałem wtedy. No, jeden przykład tutaj utracony w tłumaczeniu też tego czarnego humoru, kiedy policjant pyta Stelle, czy ona chciałaby zobaczyć to, co tam było zakopane, tak? I ona odpowiada w oryginale No, I don't want any part of her. Czyli no właśnie różnie to można tłumaczyć. Trochę nie chcę zupełnie jej znać, ale trochę, i to pamiętam w tym telewizyjnym tłumaczeniu, to było nie chcę jej oglądać, zwłaszcza fragmentarycznie. I to było bardzo dobre tłumaczenie. Tak samo, kiedy Jeff patrzy na tych nowożeńców i ona mówi window shopper, to było tłumaczone w tamtej wersji musi się pan obejść z mafią. I to też mam wrażenie było trafne tłumaczenie. Ale tak, to jest genialny dialog. I to dlatego warto też wspomnieć o autorze opowiadania, bo opowiadanie było bardzo inne. Cornel Wuerlich napisał setki opowiadań, był niesamowicie godnym autorem. Wiele filmów powstało na temat jego. Truffaut zrobił dwa filmy według jego opowiadań, Syrenę z Mississippi i Pannę Młodą w żałobie. Mnóstwo filmów według tych opowiadań, warto się czytać w napisy, bo na IMDb to on ma chyba 40 filmów, które były według niego. On miał świetną taką umiejętność właśnie tworzenia nośnych, krótkich, filmowalnych historii, a jednocześnie polecam zajrzenie nawet do jakiejś króciutkiej biografii Cornela Wuerlicha. To był nieprawdopodobnie nieszczęśliwy człowiek. Znaczy to w tej figurze tego zamkniętego bohatera, który patrzy, w opowiadaniu nie było żadnej Lizy. To był tylko ten samotny bohater, który po prostu patrzy i tytuł się opowiadania był It Had to be Murder. Wuerlich był samotnikiem, melancholikiem, też ukrytym homoseksualistą, który nigdy do swojej orientacji się nie przyznał i zawsze tworzył opowieści takie z jakiegoś zduszonego miejsca. Właściwie większość życia przeżył w hotelu, mimo że miał bardzo duże pieniądze z tych opowiadań, ale mieszkał w hotelu, w pokoju przylegającym do pokoju jego matki. I potem tam była jeszcze amputacja nogi, jakieś straszne, straszne rzeczy. W każdym razie on był taką całkowicie odosobnioną figurą, właściwie bez żadnych relacji ludzkich. I tutaj to też się trochę odzwierciedla. Oczywiście, bo to jest przez Hayesa już przerobione i on jest Lisa, jest motyw romantyczny, jest dużo dowcipu, ale polecam opowiadania Wuerlicha, bo to jest taki mistrz pulp fiction trochę, mistrz takich właśnie krótkich, wyrazistych opowiadań, niesamowicie ceniony w Stanach, no i też przez Truffauta, który uwielbiał jego prozę, może też Hitchcock trochę zaraził. Polecam ten film Syrena z Mississippi, bo to jest taka po tym filmie najlepsza adaptacja Wuerlicha. No ale to tylko tak mówię, że z takiego krótkiego opowiadanka, które jest tak ponure i tak smutne, że w zasadzie człowiek po jego przeczytaniu, no nie chce się tak otrząsnąć trochę, to Hayes zrobił scenariusz, który właśnie skrzysie dowcipem, Hitchcock zrobił film, który jest świetną rozrywką, ale nie zapominajmy też o tym autorze, który był na początku, to znaczy tym Wuerlichu, który swoje bardzo trudne doświadczenie egzystencjalne przerabiał w świetną kryminalną prozę. Proszę bardzo.
Proszę mi Bóg nie podstawić.
Ja chciałam tylko powiedzieć odnośnie filmów, w których fotografia odgrywa bardzo dużą rolę. Top przede wszystkim After Sun.
No właśnie, super.
Przy okazji chciałam podziękować za cudowny podcast z tego filmu, który jest dla mnie osobiście bardzo wyjątkowy ten film i cały podcast również, także polecam wszystkim, którzy mnie przesłuchali. A drugie skojarzenie to jest 6 stóp pod ziemią. Szczególnie ostatni odcinek, który w ogóle ten serial jest dla mnie genialny. Jeden z moich kochanych serialów mojego życia.
Mój też, ale nie pamiętam, co było z fotografią.
Jest... To też będzie spoiler. Jest właśnie w ostatnim odcinku, gdzie jest zdjęcie całej rodziny. Całej rodziny Fisherów i jest, no, nie wiem, jeden z bohaterów mówi you can't take the picture of it, it's already gone. Także to ma też duże znaczenie i no te dwa filmy mi się
kojarzą. Super, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ja też dziękuję za dobre słowo o podcaście.
A After Sun to wyjątkowy film, to prawda. Czy to jeszcze ma jakieś myśli?
Patrzę, czy nie przekroczyliśmy czasu trwania filmu, bo tak też już bywało w trakcie tej dyskusji. Ale no jest, godzina minęła i mamy dobry czas. Proszę bardzo.
Pan już był, to tutaj pan dostanie. Muszę jakoś rozdzielać.
Tak, ja miałem dwa takie skojarzenia, najsilniejsze. Pierwszy dotyczył scenografii. Skojarzył mi się ten film bardzo z Lokatorem Polańskiego.
O, tak.
Wydaje się, że tam w Lokatorze to podwórze też całe było zbudowane, prawda?
Bardzo możliwe, ale pamiętam teraz takie popisowe ujęcie przez podwórze to pierwsze.
Tak, tak. Tylko że tam były odwrócone role, że lokatorzy, znaczy sąsiedzi obserwowali bohatera.
Tak.
Tutaj sytuacja była odwrotna. A drugie skojarzenie z pana numerem 9, z Blue Velvet.
Brawo, brawo.
Jest taka tak. Scena, jak on zakupuje coś w tych kwiatach i ten morderca, Torwell. I ta sąsiadka nagle leży z tą gazetą na...
Tak.
Marzu. A, i... To jest, skojarzyło mi się bardzo z otwarciem Blue Velvet, jak dostaje tam udaru, czy... zawał ten sąsiad, który
polega jest piesek tam.
Wodą.
I jest piesek.
Tak. I to jest takie, trochę nie wiadomo, co chodzi z tą gazetą, że ona leży, nie wiadomo, co jej się stało.
No, z tego, co wydaje się, Lynch jest wielkim fanem Hitchcocka. Myślałem, że mam wskazać na inną scenę, bo ten moment, kiedy Jeffrey idzie do mieszkania Dorothy, żeby tam zrobić śledztwo, a Sandy czeka na zewnątrz, no i tam ten sygnał alarmowy zagłusza, spuszcza na wodę w toalecie, to mi się kojarzy zawsze z tym momentem, kiedy Liza idzie do mieszkania Torvalda. Ale ten trop też mi się podoba. No, ślady Hitchcocka są u Lynch'a dosyć obecne, tak samo zagubione autostradzie, mam wrażenie, ale to prawda.
Tak, taka ukryta warstwa tego społeczeństwa amerykańskiego i tutaj w tym filmie i Blue Velvet jakoś tak bardzo je łączy. Można powiedzieć, że ten tak... Co on zakupuje pod tymi kwiatami, to jest takie późniejsze ucho w tej trawie.
To jest, jak powiedziałaby Stella, I don't want any part of her. I być może tam jest właśnie to ucho. Oczywiście, że to prawda. Zresztą nieprzypadkowo Lynch wziął muzykę z lat 50. No właśnie to Blue Velvet, tak? No to jest dokładnie taki szlagier jak Liza, jak Mona Liza. No to była właśnie ta polukrowana dekada, pod spodem której było bardzo, bardzo dużo wypartych żywiołów, tak bym powiedział. Proszę bardzo, tam i tam. Dzisiaj największy rozrzut.
Ja bym chciała wrócić do wątku jakiejś realności społecznej wtedy. Bo mnie zaciekawiło to, że małżeństwo jest przedstawione w taki sposób, że tak naprawdę to kobieta chce głównie małżeństwa i ono dla niej jest potrzebne, a mężczyzna zawsze jest kimś, kto jest to w jakiś sposób wciągnięty, mniej lub bardziej zadowolony, ale to ona zawsze jest inicjatorką tej sytuacji i tą najczęściej przedstawioną jako ciemiężycielką tego mężczyzny. To takie moja zauważka.
No przede wszystkim też jest tutaj pokazane małżeństwo jako coś, cudzysłownie, nierozerwalnego, tak? Bo żeby wyzwolić się z małżeństwa, Torvald zabija swoją żonę, tak? No ale to też musimy pamiętać o kontekście, czy to jest czas, kiedy słowo rozwód jeszcze w zasadzie nie istniało w Stanach. Znaczy to jeszcze było przed tą wielką falą rozwodów późniejszą, tak? Związaną już z równouprawnieniem i tak dalej, jesteśmy tak naprawdę przed falą feminizmu. To jest istotne, że to jest świat sprzed rewolucji feministycznej i obyczajowej. Więc tak, myślę, że to tutaj jest obecne. I mamy całe spektrum, bo mamy Telma to nazwisko, to imię aktorki, myślę o Steli, czyli pielęgniarce, która też, właśnie to jest istotne, że ona jest jeszcze przednowoczesna, tak? Ona mówi, no na czym się zastanawiać, tak? No, podobacie się sobie, to tyle, no to wszystko, te wasze książki, tak? Psychoanaliza, to wszystko jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne. A z drugiej strony spektrum mamy właśnie tą nową kulturę, tak? To, co się rodzi. Mam przede wszystkim Lizę. Dla mnie bardzo ważny jest ten wątek klasowy. Liza i Stella nie mają ze sobą nic wspólnego, bo Liza jest
bizneswoman, która ma swój własny biznes, zarabia pieniądze, góruje ekonomicznie nad swoim partnerem. Stella pracuje dla ubezpieczenia, to widać na tych ubiorze tą różnicę, tak? Więc jakby to też jest, no mówię, świat, w którym pod spodem po prostu ogromne zmiany się dokonują, a to jak one będą, to trzeba już zobaczyć potem w latach 60. mam wrażenie w kinie, tylko że Hitchcock już traci tym zainteresowanie, bo w żadnym jego późniejszym filmie żeby nie doczekamy się takiej kroniki, powiedzmy, społecznej, jak tutaj, ale pewna zgoda.
Ale mimo wszystko, że Liza jest taka nowoczesna, ona oczekuje tego małżeństwa, prawda? Jakby jest jakiś nacisk na głównym bohaterze, żeby jednak do tego dążyć, mimo tej nowoczesności.
To prawda, chociaż myślę, że to prawda, tak, to prawda. Nie wiem też, na ile ona chce małżeństwa i na ile ona chce jego, to co nazywa commitment, tak? Bo okay. Tego też ucieka, bo podkreślam, ona jest do tyle nietradycyjna, że myślę, że dla wielu kobiet w latach 50. Stanach mogła być szokująca, że zostaje u niego na noc bez tego ślubu i nie pyta go o zgodę. Więc jakby to też jest jej nowoczesny tron. Ale to prawda, no to jest film jeszcze z dosyć konserwatywnej dekady.
Ja tu wrócę do pana jednak.
Takim zygzakiem tam.
To jeszcze kilka poruszając te wątki społeczne i adekwatność tak, do tamtych czasów przedstawioną na ekranie. Zastanawiam się, tak, jesteśmy w roku 53, to jest mniej więcej połowa baby boomu, powiedzmy powojennego, który określa się, że trwał tak do 63-64 roku.
Widzimy nawet, jak się dzieje za tymi.
Tylko on się wydarza, ale nie ma tych dzieci. Tak się zastanawiam, czy to była celowa decyzja Hitchcocka, żeby nie wprowadzać młodocianych w tej postaci.
Jest mała dziewczynka, która jest ubierana w pewnym momencie do snu, tam na górze, ale rzeczywiście dzieci...
Ale tak przemyka. Mhm.
Tak, przemyka. No ale też właśnie jesteśmy w tym Greenwich Village, tak? Gdzie jakby, to nie jest miejsce dla tradycyjnych rodzin, tak można powiedzieć. To jest bardziej miejsce dla ludzi, którzy żyją niekonwencjonalnie wtedy. Dzieci byśmy zobaczyli, gdyby to były amerykańskie przedmieścia. Dodam też a propos, bo jeszcze myślę o pani głosie. Kiedy był w amerykańskim kinie czas najbardziej sprzyjający dla niezależnych kobiet, które absolutnie na to małżeństwo nie naciskały? Oczywiście to były lata 30. Bo w latach 30. było najwięcej bohaterek pokazywanych, które wcale tego małżeństwa nie szukają. A tutaj jest o tyle różnica, że jesteśmy tuż po wojnie. Pamiętajmy, że po wojnie był ten największy konserwatywny zwrot, ponieważ kiedy mężczyźni wyjechali na wojnę, teraz tak bardzo szeroko mówię, to był czas, w którym najwięcej kobiet zaczęło pracować w Stanach, tak? Zaczęły po prostu z konieczności. I to był też bardzo duży dramat wielu kobiet, które po wojnie zostały niemalże zmuszone, albo dosłownie zmuszone, do powrotu w tą sferę domową. Bo czas wojny, co było świetnie pokazane przez Jonathana Demiego w filmie Swing Shift z 1984 roku, to był czas, kiedy wiele kobiet w Stanach po raz pierwszy mogło zadziałać na rynku pracy, ponieważ była taka też potrzeba ekonomiczna. Kończy się wojna i główny sygnał do amerykańskich kobiet jest: wracajcie do przestrzeni domowej, bo tam jest wasze miejsce, tak? I to jakby ten film odzwierciedla także tą dynamikę, przy czym, tak jak mówię, Liza jest o tyle niekonwencjonalna, że ona wchodzi do tej pary z większym kapitałem, właściwie każdym. Społecznym, ekonomicznym, klasowym. Ale tak.
I jeszcze jeden wątek a propos odwołań w dzisiejszej kinematografii. Pewną paralelę dostrzegłem z Wielorybem Tarnowskiego, mianowicie wątek pielęgniarki, głównego bohatera. Bo tam mamy, powiedzmy, otyłość, nadmierną tutaj pożądliwość w stosunku do jedzenia. Tutaj mieliśmy z kolei to podglądactwo, ale dla fotografa niejako podglądanie jest właśnie tym, co dla osoby tak w sposób niezdrowy otyłej jest jedzenie. Tak? Więc to jest to dosłowny pokarm nie tylko dla ciała, ale prawie że dla duszy, wypełniając codzienność. I tak jak w tym filmie z mieszkania patrzyliśmy na zewnątrz, tak, w Wielorybie, jest im zamknięcie tym mieszkaniu. To jest też ciekawe, że mimo tych paraleli dosłownych, tak, w tych dwóch postaciach, bo takie dostrzegam, jednak tam byliśmy zamknięci w mieszkaniu i dosłownie chyba jedynym takim ujęciem był ten dostawca, czy dostawca pizzy, tak, to była ta jedyna osoba, która gdzieś tam przemknęła poza obrębę mieszkania. I ostatnia jeszcze taka obserwacja a propos tych wątków homoerotycznych. Na początku filmu jest taka króciutka scena, jak dwie dziewczyny wchodzą na taras. I teraz nie wiem, czy nie jest na tej interpretacji, ale tak a propos tego, co wspominałeś o tej żywo działającej cenzurze tamtych czasów. Jest scena, że tak, one wchodzą na taras, ściągają jakby ubrania, przewieszczają je na balustradę. Ona jest na tyle wysoka, że my nie widzimy, czy one się kładą do opalania, czy na przykład idą w stronę jakiegoś uścisku, innej cielesności, tak? Więc no ciekawe, czy Kiszko chciał jakby taki zagrać mały tutaj easter egg, powiem.
Kto wie, znaczy Kiszko lubił po pierwsze grać z tabu, po drugie często wprowadzał różne podteksty homoerotyczne do swoich filmów, odsyłam do wcześniejszych, nawet Nieznajomych w pociągu. Nie zdziwiłbym się, chociaż nie pomyślałem o tym, ale możliwe. Co do wieloryba, to tylko jedna rzecz. Zobaczmy, ile jest filmów, które dzieją się w jednej przestrzeni, właśnie mieszkania, jak różnie reżyserzy to obywają, tak? Jeżeli chodzi o ruch kamery, no bo to zawsze jest wyzwanie. Trochę jak to zrobić, żeby to było ciekawe. No tutaj Hitchcock robi tak, że ta przestrzeń jest tylko takim proscenium, a tak naprawdę cały czas coś się dzieje w tle. I to chwilami no, nadal mnie zadziwia, zwłaszcza jeżeli przypomnimy sobie, jak trudne wtedy było tak zwane no, szwenkowanie, czyli zapewnienie, że kamera, która jest oddalona, odpowiednio wyostrzy na obiekt, który jest bardzo daleko. No tutaj to był popis taki też pod tym względem, żeby zachować te różne obiektywy i to wrażenie właśnie, kiedy patrzymy z daleka, z bliska. Jest to taki duży majsterszyk. Chyba tam w sercu widzę.
Właśnie ja miałem taką obserwację, trochę mnie to zdziwiło, że przywykłem do tego, że filmy z nawet lat 90. Można dobrze odebrać nawet na starym telewizorze kineskopowym i nie za bardzo czuję, że coś tracę. A tutaj przez cały czas czułem, że nie widzę tego wystarczająco wyraźnie, że chciałbym to zobaczyć jeszcze lepiej, mimo że oglądałem to na wielkim ekranie. Mhm. No, to było dla mnie coś takiego nowego.
To ze swojego doświadczenia powiem, jak widziałem ten film po raz pierwszy w sierpniu 1995, to widziałem go na ekranie, który był takiej wielkości, to był nasz telewizor. I przeżyłem ten film absolutnie w pełni, powiedziałbym. Nie miałem żadnego wrażenia, że coś nie zadziałało, byłem w pełni w opowieści. Natomiast no, to wrażenie na tym ogromnym ekranie jest naprawdę świetne. Przy czym nasze oko też już się zmieniło, no bo tutaj mamy taśmę światłoczułą, mamy ziarno, nie mamy tej żylety HD, tak, która ma swoje plusy i minusy, no to moglibyśmy długo rozmawiać. To, co jest wyraziste w tym filmie, moim zdaniem, to ciągłe, jakby to powiedzieć, no, że ta kamera może się zbliżyć tylko do bohatera do pewnego momentu, tak, że tylko jest jedna scena, w której mamy ujęcia nie z mieszkania Jeffa. To jest scena po uduszeniu psa, kiedy jest ten, to wiadomo, że to jest ten punkt zwrotny filmu, że wtedy nagle dostajemy ujęcia na te różne postaci nie z perspektywy mieszkania Jeffa. I to jest dosyć szokujące. Ale no, dla mnie, ponieważ przeżyłem to, kiedy właśnie jeszcze telewizory były tak małe i jakość była tak słaba, a te filmy nadal działały, więc myślę, że to jest jakaś magia, ale cieszę się też, że dożyłem takich seansów jak dzisiaj, bo to jest naprawdę wspaniałe, że można taki film zobaczyć na dużym ekranie. Czyżby to był ostatni głos? Nie, proszę bardzo. Tak jak mówię, bardzo coś czuję, że idziemy na rekord. W sensie trwania filmu. Ale dobrze, bardzo dobrze.
A ja w drodze tylko zapowiem, Michale, że tak? Przyjrzałem dzisiaj twoją setkę pełną.
Tak.
I w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach w Kino na Horyzonty przynajmniej 5 filmów będziemy pokazywać.
Tak?
Więc proszę sięgnąć na tą stronę.
To musisz super
prawo. Innych klasyków.
A w jakim to cyklu?
W bardzo różnych cyklach, bo mówiąc Kino Nowe Horyzonty ma również na myśli festiwal Nowe Horyzonty, który się u nas odbywa. Okay. Tam chyba aż 3 tytuły, a my na pewno pokażemy Parę Ochronne i Przypadek krótkiej historii kina polskiego.
Super. I z tego co wiem, to chyba w trakcie Nowych Horyzontów, zresztą będę też na Nowych Horyzontach, więc mam nadzieję, że będzie więcej okazji do rozmowy i spotkań. Chyba w retrospektywie Sergeja Czitareja będzie ten film Idol, który jest na mojej liście. To tak rzucam.
Okej, okay. Czyli czwarty wobec tego, ale zgubiłem osobę, która się słyszała.
To może zbliżamy się do końca, więc może ja powiem o zakończeniu i powiem też na razie tego, co Karzanka powiedziała. Dziękuję, że o tym wspominałaś o wątkach kobiet, żebyśmy też za bardzo tego nie idealizowali, mam wrażenie, dlatego że dwie rzeczy, po których dla mnie najbardziej było widać bieg tego filmu, to właśnie ta niestety wyzierająca tutaj podskórna mizoginia, też widoczna w tych freudowskich odczytaniach, które później są tutaj dominujące. Bo co, 53 rok, w 54 roku wychodzi Władca Pierścieni i podobnie jak nasza Lisa, Arwen w Władcy Pierścieni też ma kapitał każdy możliwy, większy od swojego partnera i zostaje temu partnerowi zupełnie podporządkowana, jest gotowa porzucić wszystko, co ma i podporządkować się jego systemowi wartości. I tutaj trochę w postaci Lisy to widać. Dlatego bardzo mi się podoba ta ostatnia scena, kiedy ona składa tą książkę o Himalajach, bierze sobie to Harper's Bazaar i widać, że ona jednak tutaj gra w jakąś grę i że nie porzuca całej swojej tożsamości, co jest moim zdaniem najbardziej rewolucyjne w podejściu do tej postaci. A druga rzecz, to chciałam zapytać, jak w opowiadaniu oryginalnym wygląda zakończenie? Dlatego, że to była kolejna taka rzecz, która tutaj dla mnie była dość dated. To znaczy, jesteśmy 20 lat, czy tam, nie wiem, 10 lat przed postmodernizmem, tak? Sartre, Derrida się dopiero piszą, tak samo Foucault. I takie zamknięte zakończenie chyba najbardziej zdradza. Taka bardzo właśnie wyraźna puenta. To jest takie zakończenie właśnie w stylu filmów noir, w stylu na przykład Gildy, gdzie bodajże pada na końcu puenta, że there is such thing as justifiable homicide, tak? Że jest cały film o morderstwie i potem ono, to morderstwo jest podsumowane jako usprawiedliwione. Tak, dlatego chciałam zapytać, czy to zakończenie w ogóle było podobnie zdecydowane.
Boję się, że nie pamiętam zakończenia opowiadania, musiałbym sobie przynajmniej... Znaczy, mówię, opowiadanie jest o tyle inne, że w ogóle nie ma tego wątku listy, to na pewno. Z tego, co pamiętam, morderca zostaje schwytany. No jakby to opowiadanie ma może 15 stron, więc ono jest naprawdę krótkie. A ja uchwycę się tego dotyczącego Lizy, czy powiem tak, to nie jest taka mała rzecz w 1953 roku, że Liza na końcu jednak de facto gra na swoich zasadach, bo większość filmów w tamtym czasie, i nie neguję tego, co pani powiedziała, tak jak mówię, jesteśmy w samym środku niesłychanie konserwatywnej dekady, najprawdopodobniej najbardziej konserwatywnej dekady w ogóle w Stanach w XX wieku. Może potem 80. lata będą z tym, że tak powiem, reganowskie konkurować, ale nie mają szans, bo pewne rzeczy się już dokonały, jeśli chodzi o zmiany. Natomiast to nie jest taka mała rzecz, bo większość filmów wtedy, i melodramatów, i popularnych, także filmów kryminalnych, no jednak kończyły się całkowitym podporządkowaniem i udomowieniem, cudzysłów, domestication, tak, tej bohaterki. Natomiast fakt, że na końcu to bohater ma obydwie złamane nogi, a ona jednak wybiera to, co naprawdę ją interesuje, i to też jest często źle odczytywane, bo to, że ona czyta Harper's Bazaar, ona nie jest, cudzysłów, naiwną czytelniczką Harper's Bazaar. Ona robi biznes z Harper's Bazaar. Wcześniej w filmie było powiedziane, spotykam ludzi z Harper's Bazaar. Więc to, że ona czyta ten materiał, to nie jest takie pokazanie, a no tak, kobiety zawsze takie będą, tak? Ona jest częścią tego rynku, to jest jej część biznesu i ona go najwyraźniej nadal prowadzi. Pamiętajmy, że w tamtym czasie było często oczekiwanie, że kiedy kobieta wchodzi w małżeństwo, to powinna zaprzestać czynności zawodowych. Tutaj jest wyraźnie powiedziane, i to ostatni obraz filmu, że ona nie zamierza tego zrobić. Więc znowu, absolutnie się zgadzam, jeśli chodzi o jakoś taką napięcie w tym filmie obecne, ale wydaje mi się, że ten ostatni obraz, to jest ważne, że on się kończy właśnie na niej, że kończy się na niej zajmującej tym, co ona chce robić.
Tak, tak. I tak samo bardzo wymowna była też ta kwestia, zresztą doskonale napisana, to co tutaj też koleżanka mówiła, o patrzeniu na życie tej baletnicy, prawda, i tego, że ona tutaj nawiguje między wilkami, co też jest takim przebłyskiem żeńskiej perspektywy na ten jednak dość w tamtym momencie bardzo opresyjny świat.
Tak jak ona mówi, juggling wolves, i też mamy moment, kiedy ona musi fizycznie odeprzeć mężczyznę, który chce wejść do jej mieszkania, prawda, to też jest istotne. Akurat w tej książce, którą to jest taka pod redakcją Johna Beltona, różne artykuły o właśnie oknie na podwórze, badaczka Elsie Lemire pisze właśnie o perspektywie feministycznej w tym filmie. I ona zwraca uwagę na jeszcze jedno, co ja nie zauważyłem,
I to jest też, bo jakby ogólnie rzecz biorąc, ona mówi taką tezę, że ten film zabiera nas od perspektywy Jeffa do perspektywy Lizy. Też poprzez to, na co patrzymy. I ona wskazuje na ciekawą scenę, że kiedy widzimy to porównywanie kwiatków, to jest jak zabawka optyczna, nie wiem, z początku wieku, tak? Tamtego wieku. Ale że kiedy Jeff przykłada to szkiełko do oka, to my wtedy jeszcze tego nie widzimy. Dopiero kiedy on wręcza Lizie to, to wtedy my także naszym okiem widzimy to porównanie. I właśnie Lemire pisze, że to jest taki znak tego, że ten film, jakkolwiek uwikłany we wszelkie konserwatywne dyskursy tamtego czasu, jednak wychyla tę wagę w stronę kobiecego spojrzenia. No i tak jak mówię, to Liza przejmuje inicjatywę w bardzo wielu sferach tego filmu, łącznie ze sferą erotyczną, także jest to też istotne, myślę.
Dobrze. Tak.
Czy to jest puenta?
Podsumowanie?
Tak, to tutaj idealnie, bo od ciebie się zaczęło, więc... tak jak... to Pani powiedziała, to jest taka puenta, jak w tych starych opowiadaniach.
To ja bym powiedział o radości z tego filmu i o radości Jeffa, o radości z takiej ciekawości, ale jednocześnie o tym, do czego nas ta ciekawość prowadzi. I to bym porównał to z filmem Kubricka, Oczy szeroko zamknięte, że po prostu mamy to podglądanie i później on zostaje jakby skonfrontowany z tym mordercą, a tam Tom Cruise jakby też nie może się oprzeć, żeby pójść na to przyjęcie i też jakby ponosi tego konsekwencje. No i jakby i mimo tego wszystkiego, jakby tu mamy też tą różnicę tego męskiego jakby zachowania, spojrzenia, że kobieta chyba by nie poszła, przynajmniej wedle tamtych czasów, w tą stronę, a mężczyzna został pokazany, że jemu wolno więcej i on poszedł w tą stronę. Dziękuję.
To domknę dwoma dosłownie zdaniami. Znaczy ten film, Hitchcock, 53 rok, i to też odnośnie pani wypowiedzi. Tu jest jeszcze właśnie ta zgrana puenta. Tu jest to taki zawijaz na koniec, tu jest ten ornament, tutaj jest ten rym. Coś, co można się skojarzyć właśnie z bardzo tradycyjnym opowiadaniem. Ale pamiętajmy, że ten sam Hitchcock w tej samej dekadzie, jakby on rzeczywiście chcieli tą podróż w stronę już bardzo nowoczesnego, otwartego dzieła sztuki. Myślę o dwóch filmach. O Nieprzebranych mrokach zawrotu głowy, który weźmie tą figurę Jamesa Stewarta i na naszych oczach ją roztrzaska. A drugi film to jest oczywiście Psychoza, która robi rzecz, której nikt wcześniej nie zrobił, czyli bohaterka ginie po 30 minutach filmu i zostawia całą widownię roku 60 w poczuciu absolutnego szoku, bo tak się po prostu nie robi. Tak? To nie może tak być, że po 30 minutach filmu główna postać w tym filmie ginie. To będzie najbardziej nowoczesny ruch Hitchcocka, który go zbliży właściwie do kina awangardowego. Tutaj jeszcze to jest przed rewolucją, tylko że wszystkie te wichry tej rewolucji już tu są. Tylko trzeba trochę bardziej wytężyć wzrok, tak jak to trochę czyni Jeff z tym swoim aparatem. Bardzo dziękuję. Znowu jestem zachwycony, bo pojawiło się mnóstwo tropów, które nie zaistniały wcześniej w rozmowie, bo to jest jakoś tak zupełnie inaczej się układają te tematy, o których mówimy, więc też się z tego bardzo cieszę. Bardzo Państwu dziękuję. To był wspaniały i pokaz, i dyskusja. Mam nadzieję, że z wieloma nas Państwa zobaczymy się także jutro. Jutro, podkreślam, o 18, nie o 20, domknięcie całego cyklu, czyli mój ulubiony film, to znaczy Atalanta Żanowiko. Mam nadzieję do zobaczenia. Bardzo raz jeszcze dziękuję Kino Horyzonty za tę wspaniałą okazję i gościnę. Dziękuję.
Michał, to Kino Horyzonty, dziękuję.
Nawzajem.